my bierzemy na wszystko, kurwa. To jak ja bym była rozpunką, po prostu, dalej bym była dziewicą, bo są takie przecież tabletki Like a Virgin, naprawdę, and Big Phallus. Są takie tabletki, możesz kupić na Big Phallusa.
I to nie, w sensie nie. Suplementacja, która ci powiększa albo za...
Tak, mhm, okay. Możesz na przykład po dwójce dzieci mogę być Like a Virgin.
Jak Madonna.
No kurczę, rozumiesz? I nagle w to uwierzysz, łykasz tego, nie wiesz, czy to ci jest potrzebne. Mm. Więc my jesteśmy narodem, który łyka wszystko na zasiłek. A potem, kurwa, w kostnicy.
Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Buongiorno, jestem Matteo Brunetti, tutaj ze mną Oskar Dąbkowski i dzisiejsza rozmowa jest szczera do bólu, czy do przyjemności, już sam nie wiem. Nasza gościni mówi wszystko. Jak ktoś ją o coś pyta, to nas zawsze odpowie szczerze. I pytania trochę zadaliśmy.
To prawda, długa rozmowa, ale myślę bardzo ciekawa. Mieliśmy do czynienia z modelką, celebrytką, uczestniczką konkursów piękności, dziewczyną, która brała udział w wyborach Mrs. World, ale także w kilku topowych i popularnych programach
telewizyjnych. Była w Big Brotherze.
Była w Big Brotherze 5, w którym podobno spotkały się postacie All Stars, czyli takie najciekawsze z poprzednich edycji. Była w Masterchefie, prowadziła różne programy w Dzień Dobry TVN, a także w telewizji To TV, w Superstacji. No dużo tego ma w portfolio. Natomiast spotykamy się przy okazji jej najnowszej książki, w której również zdradza sekrety polsko-paryskiego modelingu.
Zgadza się. I wzięła udział teraz w jakimś programie Polsatu.
No i właśnie, słuchajcie, jak wypuszczamy ten odcinek, to już pewnie poszło po mediach, ale ekskluzywnie dowiadujemy się, co tak. To za program, co się w nim będzie działo i jaka naszej gościni w tym programie będzie rola.
Witamy dzisiaj u nas w studiu Monika Gorzżalska. No i pięknie.
Nie, właśnie jebnąłem. To musimy ten wyciąć, że witamy na studiu, bo źle powiedziałem.
Dzień dobry, nazywam się Monika Gorzżalska, kocham ekologię, pozdrawiam moich rodziców, pozdrawiam fanów Principessy.
O, Principessa brzmi po włosku, a to jak wiemy, w to nam
no bo to znaczy księżniczka.
No właśnie.
Principessa.
No właśnie. Pogadamy o tym sobie
tak,
za
oczywiście.
Chwilę, ale ja tu muszę pilnować porządku, bo mam wrażenie, że siedzę sobie sam osamotniony między dwoma osobami za ADHD, więc ktoś musi trzymać porządek przy tym stole.
Więc tak, nagrywamy.
Go on. Proszę Państwa, nie wiem czy wiecie, wyemitujemy to już po tym, jak ten news pójdzie w medialny świat. Monika jest teraz w trakcie nagrywania nowego programu dla jednej z typowych stacji telewizyjnych, ale że to już pójdzie po, to powiemy, dla Polsatu. No i co nam możesz o tym projekcie powiedzieć?
Mogę powiedzieć, żeby drodzy Państwo, kupcie sobie dużo popcornu, dużo chipsów, Coca-Coli i od września, jak zasiądziecie przed ekranami telewizorów o 20 godzinie, to będziecie mieli niezłą polewkę, ale może też trochę edukacji. Zobaczycie, na czym polega wredota, zmierznota i czy pieniądze to wszystko, czy nie wszystko. Czy kobiety potrafią się przyjaźnić, czy potrafią żyć solidarnie, czy się obgadują, czy nie. I czy prawda się obroni. Bo ja jestem mega prawdziwa. Taka, jaka jestem w realu, jaka jestem na Instagramie, na TikToku i w ogóle, to jestem też tam. I jestem zajebiście z tego dumna. Ogólnie, jak patrzę tak na siebie, to mówię, ten egzemplarz genetyczny trzeba sklonować.
Czyli to jest program o kobietach.
O kobietach.
Tak o kobietach.
Z kobietami kobiety. I głównie dla kobiet.
Dla kobiet. Ale nie dla facetów też, no, że jesteśmy piękne, zajebiste i seksowne. Przyjaciół nie rano jadę mierzeniówki, dlatego świecę zajebistością, także będziecie też oglądać.
Okej. No dobra. To pewnie puścimy to już po tym wielkim newsie. Będziemy czekać tylko, wiesz, aż nam Edward Miszczek.
No nie, no może jeszcze jakieś informacje nam powiesz.
No więc plan jest bardzo taki ciężki.
Odpada się z tego programu?
Nie, nie odpada się z tego programu. Ten program jest takim bardzo flagowym. To będzie bardzo flagowy program w Polsacie na jesiennej ramówce. Więc ja bardzo się cieszę. Weszłam tam jak bomba. Powieliłam schemat. Kiedyś weszłam też do programu w trakcie. Tutaj też jakby dobyłam w trakcie.
Wow,
ja jestem po prostu jak, wiesz, taki zapalnik. Nagle mnie rzucają i jestem.
I ty rozpierdzielasz cały
no właśnie, ale wiecie
mechanizm.
Co? Nieświadomie w ogóle rozpierdzielam. Bo ja naprawdę nikomu nic złego nie chcę zrobić. A w życiu jest tak, że ciągle gdzieś tam ktoś się na mnie zdenerwuje. Ale, że jestem...
Bo za szczera jesteś?
Tak, bo wiesz, że szczerość jest niemodna. Za szczerość płaci się najwyższą cenę. Ja ją płaciłam przez wiele lat, bo szczerość jest nazywana kontrowersją. Jak kobieta przeklnie, to znaczy, że jest pustakiem, bo przecież nie. Dzisiaj mężczyźni oceniają kobiety często przez pryzmat tego, że mamy usta zrobione, bo jak ma usta, to znaczy, że już jest taka puszczalska. Wiesz, o co chodzi? Taka tempadzida po prostu z lasu, z czerni zborowych. No taka prawda. nie ocenia się przez intelekt, nie poświęci się chwili takiej kobiecie, tylko ocenia się przez pryzmat wyglądu. Nikt nie wie, jakimi drogą szła, jakimi w butach jakich szła i w ogóle. I ten program jest trochę pyszny, trochę nonszalancki, bardzo bogaty, bardzo bogaty. A w tym wszystkim jestem ja, która mówi jebać biedę.
Okej, czyli jakaś jeszcze bogatsza wersja Dami Wieśniaczek, mam wrażenie, tylko że się będzie sypało złoto z
sufitów. Tak, z brylantami, tak. Ale w tym wszystkim jest normalność. I ja cieszę się, że mogę w tym programie być normalna, bo wiem, że w Polsce B, czy nawet nie w Polsce, nawet w naszym wielkim mieście Warszawa, czy innych miastach żyją biedne kobiety, które nie mają odwagi wyjść z domu, które nie mają odwagi uwierzyć w siebie, które nie mają odwagi powiedzieć mężowi, goń się, ja też mam prawo żyć. Ja jestem adekwatną osobą do tego programu, dlatego że ja stoję za kobietami od zawsze. Ja zawsze mówię, że kobieta to instytucja i że nikt nie ma prawa odbierać jej marzeń. Wy nawet nie zdajecie sobie pewnie sprawy, bo ja jestem kobietą i z innej strony na to patrzę, bo dostaję te wiadomości od tych kobiet, masę, rzesze kobiet. O zdradach, o in vitro, o różnych sytuacjach. I w momencie, kiedy mam możliwość w takim programie wykorzystania potencjału swojej osoby i tej takiej energii, którą mam, żeby pomóc chociaż jednej niewiaście i powiedzieć, stara, ja też chorowałam na ataki paniki, stara, idź zbadaj cycki, stara, idź zrób coś, to ja chcę to wykorzystać. Pomimo, że ten program za bardzo nie ma nic wspólnego z rzeczywistością i z realem w Polsce, bo żyjemy często w skrajnym ubóstwie, niestety. Mhm. Ludzie nie mają na obiad, a dzieci nie mają co jeść. I jedne buty czasami dwóch braci nosi. To chcę, mimo że jestem w takim programie, pokazać ludziom, że to nie znaczy, że ktoś jak ma troszeczkę więcej, to jest jakiś oderwany od rzeczywistości. Otóż nie. Będę żywym przykładem na to, że pokażę normalność, która może będzie nazwana kontrowersją, która będzie łamała stereotypy. Ale powiem tak, nienawidzę obłudy i fałszu, a kobieta dla kobiety jest największym wrogiem. I to jest najbardziej przykre.
Bardzo dziwnie to brzmi, powiem ci szczerze, tak jak wiesz, słucham sobie opisu tego programu i mam wrażenie, że jest to bardzo dziwny klesz, bo z jednej strony mówisz, będzie na bogato, będzie się sypało złoto i diamenty i pewnie macie tam przepiękne jakieś lokacje pałacowo-zamkowe, tak zgaduję.
Albo
budżety na, wiesz, olbrzymie studia z jakimiś brylantowymi żyrandolami. A z drugiej strony mówisz tutaj o uświadamianiu, wiesz, siły kobiet czy kobietom, które żyją w trudnych warunkach. No, jak to się klei? Gdzie jest ten aspekt edukacyjny?
Edukacyjny to jestem ja. Ja. Okay. Otóż ja. Ja poszłam do tego programu z jawnym, jednym przesłaniem. Chcę być i pokazać ludziom, że bez względu na to, gdzie dzisiaj jestem, to kiedyś byłam w dupie. Mhm. Tak? Przenośni. Kiedyś byłam w dupie i kiedyś też musiałam iść tą drogą i tylko i wyłącznie mój charakter i moja charyzma pomogły mi dojść do tego momentu, że ktoś do mnie dzwoni, Monika, wchodzisz do polsatowskiego programu. Bo gdybym nie zrobiła tej całej drogi, nie przeszła tej całej drogi, nie wiem, nie doznała wielu krzywd, to nigdy bym to nie była. Więc każda za mną z tych kobiet, bo ja mówię, nie ja, wszystkie, jedna z nas, my wszystkie możemy zrobić bardzo wiele. To jest świat, w którym żyjemy, w świecie mężczyzn, gdzie, mówię, Korwin-Mikke mówi, że mamy pół mózgu. Otóż nie mamy pół mózgu, panie Korwinie.
Pan Korwin-Mikke, nie pani Korwin-Piotrowska.
Pan Korwin-Mikke, pani Korwin-Piotrowska, super. Korwin-Mikke mówi, że mam pół mózgu. No, dla mnie to jest chory człowiek, obłąkany w moim przekonaniu, w moim mniemaniu, który generalnie jak rano wstaje, to diabeł mówi, Boże, połóż się z powrotem, może nie dożyjesz do jutra.
To nie jest ten mężczyzna, którego Bóg nam powinien, wam powinien syłać między 11 a 4 rano.
Nie, absolutnie, bo on jest aseksualny.
Okej, okay, bo rozumiem, że o to za tą frazą stoi. Czyli rozumiem, jeszcze dokończę wątek, że w tym roku podczas jesiennych wyborów parlamentarnych na Konfederację nie zagłosujesz.
Nie zagłosuję. W 2025 będę startowała na prezydenta, bo mam marzenie, żeby stanąć przez minutę i żeby dali mi czas antenowy. Wiem, że nie zostanę prezydentem, wiem. Wiem to wszystko, ale chciałabym przez tą minutę i wiem, że dużo ludzi zagłosuje na Principesę, więc stanąć tam i powiedzieć tym wszystkim dupką, co ja o nich myślę.
Ale pamiętasz o tym, że żeby taka kandydatura przeszła, musisz zabrać przynajmniej 100 tysięcy głosów obywatelskich.
Wiesz co, to tak jest. Pam.
Dobra. Trzymamy kciuki.
Jak chce, to się będzie miało. Ja?
100 tysięcy? Tak. Przestań, damy radę. Ja tobie tak, też pomogę. Zrobimy. Możemy razem wystartować.
Dobra, słuchaj. No jakby ja się nie deklaruję, ale zaczynam lubić to szaleństwo.
No. Pięknie. No, mam takie pytanie, bo właśnie wspierasz kobiety. Mówisz im, żeby zrobiły coś. Ale co mają zrobić?
Uwierzyć w siebie, wytrzepać kolana, nie drapać strupów ciągle. Wiesz, ja jestem osobą, która też się rozwiodła, która zaczęła swoje życie w 2015 roku od nowa. Żyłam z człowiekiem, który był milionerem, gdzie konie arabskie, wiesz, po 500 000 euro biegały przed moim domem i codziennie mi rżały. To był piękny widok, wiesz, ogólnie to był piękny widok. Ja bardzo szanuję swojego byłego męża, mamy dzieci, mamy rodzinę, mieliśmy rodzinę, spędziliśmy masę pięknych świąt. Ja byłam wtedy kobietą w domu, kobietą bez realizacji, która zrezygnowała ze wszystkich swoich marzeń na poczet rodziny. I ja nie jestem typowo...
A czułeś się w jakimś stopniu spełniona? Części twojego życia?
Wiesz co, może tak, tylko że jest jeden mały problem. Nikt nie uczy, jak być mamą. Ja staram się być najlepszą mamą dla swoich dzieci, ale nią nie jestem. Popełniam masę błędów i przyznaję się do tego, co też mówię kobietom.
Ale nadal będziesz najlepszą mamą, którą mają.
No oczywiście, ja kocham swoje dzieci nad życie, ale popełniam błędy. Ja nie jestem matką Polką. Ja nie potrafię prasować. Znaczy nie, ja potrafię, ale ja nienawidzę prasować. Ja uwielbiam gotować obiady, ale ja chcę być wolna. Ja chcę realizować swoje marzenia, bo mam poczucie tego, że chcę w życiu się zrealizować. Może dlatego, że jak miałam 9 lat, zginął mój tata i mam poczucie straty, całe życie mam poczucie straty taty, który wyszedł i nie wrócił, bo zginął w wypadku. Ja mam cały czas za mało czasu i za dużo marzeń. Nauczyłam się w życiu, że nie potrafię siedzieć na miejscu. Ja kochałam dawać te obiady. Ja kochałam jako Monika tamtych czasów, kochałam dawać te obiady. Ale jak kładłam się spać, to mówię tak, kurwa. Przecież ja chcę robić rzeczy. Co z tych, za te konie? Co z tego, że zwiedzam świat? Co z tego, jak ja nadal czuję w sobie, że marnuję swój potencjał?
Taki głód.
Tak. I ja powiedziałam, nie da się być najlepszą mamą, najlepszą żoną, najlepszą kochanką, kiedy jesteś nieszczęśliwą kobietą. I bardzo często wiele kobiet rezygnuje z pracy na poczet wychowania dzieci. Mąż je terroryzuje, bo tylko on zarabia. One czują się bezwartościowe, przestają o siebie dbać, zaczynają poświęcać ten czas na męża. Potem on je zdradza, idzie w pizdu, a one siedzą i mówią, kurwa, co ja mam zrobić? Otóż spierdolić.
Okej, okay, a mieliśmy o tym odcinek trochę, prawda? Nasz tak. Pierwszy w tej transzy o rozwodach i między innymi pani mecenas i pisarka i pan detektyw, który tutaj siedział podówczas, opowiadali o tego typu historiach. Okazuje się, że to są modele, które się często powtarzają i powielają. Ale a propos tego twojego małżeństwa, o którym już trochę w mediach show biznesowych poopowiadałaś, to tam nie było twój ówczesny mąż, który był Polakiem, tak w ogóle?
Tak, bo tak,
był
Polakiem, okej. Okay.
Potem, bo te konie arabskie cały czas tam
tak,
wracają.
Ja
i też
nie
też...
był dubajskim szejkiem i nie jeździłam na wielbłądach.
No, bo też ten okay. Dubaj zawsze, jakieś tak, pytanie z tym
wolę, wolę dopytać.
No,
wiesz,
oczywiście, miejmy czystą kartę.
Mam wrażenie, nigdy nie zostało to wyjaśnione. Ty tam nie miałaś przestrzeni na to, żeby się realizować? Twój mąż ci tej przestrzeni nie dawał? Czy wytworzyliście taki model rodziny, w której no właśnie kobieta miała stać w kuchni za garami? Pytam o to, bo trochę brzmisz, jakbyś się właśnie zbuntowała na ten model rodziny. Pytanie, czy tam nie było przestrzeni na to, żeby wprowadzić nowy?
Wiesz co, to był model rodziny pod Włocławkiem, stadni na koni arabskich. Piękne miejsce, piękne padoki. Ja z Warszawy i z Paryża, dziewczyna, która wiele lat spędziła w Paryżu, wiele lat spędziła w Warszawie, w której się urodziła i nagle lądujesz w Brześciu Kujawskim pod Włocławkiem. W miejscu 96 osób żyje z 500+, a cała reszta inna dorabia sobie sprzątając ulicę. W jednym miejscu, w którym wyjeżdżasz, wszyscy wiedzą, kim jesteś. Kiedy zawozisz dzieci 15 km do szkoły, 15 km je odbierasz. Czyli tak naprawdę rano zajmuje ci to 1,5 godziny, potem znowu 1,5 godziny i wracasz. Więc w czasie możesz zrobić zakupy, ugotować obiad, wstawić pralkę i jechać po dzieci.
I teraz jeżeli to zaoutsourcujesz, mając, zakładam, jakiś tam spory budżet rodzinny na kogoś, kto mógłby to robić za siebie, no to wygospodarowujesz godzin na swoją twórczość i działalność.
Miałam ciocię Krysię, tylko wiesz, tylko że wtedy nie był taki rozwinięty Instagram, Facebook 2005-2006. To nie było nic takiego, wiesz, rozwiniętego, więc musiałaś być w Warszawie. Więc jak się wzięłam i wkurzyłam i zgłosiłam się do Masterchefa, powiedziałam, stałam przed telewizorem, tego nigdy nie zapomnę. Patrzę na telewizor, leci reklama do castingu Masterchefa.
To była pierwsza edycja wtedy,
tak,
prawda?
Tak, więc zajebiście.
Jeszcze chwilę przed naszym tutaj
tak.
kolegą.
Ja mówię, zajebiście będę tam. Nie wiem, dlaczego to powiedziałam. Pojechałam na casting, wymyśliłam sobie, że mówię, do Warszawy nie pojadę, bo będzie za dużo ludzi. Nikomu nie powiem w ogóle, że jadę. Po prostu jadę i pojechałam do Krakowa na casting. Wjechałam pod prąd, akurat tir wyjeżdżał Masterchefa, a ja pod prąd moim sportowym Audi praktycznie. I wtedy Maciej, pozdrawiam pana producenta Sobocińskiego, mówi tak, co za debilka jeździ pod prąd. No i udało mi się tam wejść, więc to był pierwszy moment, kiedy zbuntowałam się przeciwko rodzinie i standardowi, ponieważ rodzina, która jest milionerami, trochę inaczej postrzega pewne rzeczy. To niestety są podróże z końmi, życie w ogóle na tym nie mów, nic nie rób, nie mów i w ogóle nas nie ma i generalnie istniejemy tylko w domu, a nasze śmieci trzymamy tylko w domu. Oczywiście szanuję to, ale no, bez przesady. Więc wtedy zaczęła się moja przygoda. No i potem poszłam do Dzień Dobry TVN pracować. Pracowałam w kuchni Dzień Dobry TVN, bo to wtedy były angaże takie na stałe. Więc ja wyjeżdżałam o 4 rano zimą z Włocławka.
No, dojeżdżałaś stamtąd.
Wiesz co, po chwili się zachciało się żygać, bo to się nie da. Wiesz, ja pracowałam 2-3 razy w tygodniu, a tam, wiesz, tyle śniegu, a ty jedziesz do Warszawy o 4-5. Wracałam, byłam nieprzytomna. Pracowałam w Sylwestra, pracowałam w święta, więc generalnie to nie dało rady. No 200 kilometrów codziennie jeździć to jest jakiś absurd w ogóle. No i potem mój mąż się zbuntował, stwierdził, że skoro już zarabiam, to teraz czas najwyższy, żebym robiła sama przeglądy i tankowała. I tak się wszystko zaczęło pierdzielić. No. Gdzieś tam się rozbiegliśmy.
Poszło o twoją niezależność.
Tak, wiesz co, o to, że ja w końcu odżyłam. Mhm. Ja odżyłam, ja wiedziałam, że ja mam dzieci, ale ja się zmieniłam. Ja wiedziałam, że nie jestem w momencie, w którym ja chciałam być. Pomimo tego, że Łukasz jest super człowiekiem.
Ale nie akceptował tego po prostu.
Wiesz co, tego się nie da zaakceptować. Jak ciężko jest żyć z kimś, jak nie ma się pojęcia o mediach. Ciężko jest z kimś stworzyć związek, bo ta zazdrość, ci mężczyźni, to wszystko, co się dzieje wokół, a przede wszystkim to, że jakby przestałam dbać o dom, no bo nie byłam w stanie, bo mam albo w pracy, albo tu. Pomimo, że mieliśmy panią Krysię, on mi to ułatwiał i w ogóle, to gdzieś to zaczęliśmy się rozbiegać w tej całej sytuacji życiowej. I ja w pewnym momencie uznałam, że w ogóle, ale co my tu w ogóle robimy? Dlaczego to w ogóle? No i potem, wiesz, przyszła jakieś tam zdrada, przyszły jakieś tam rzeczy, ja się dowiedziałam od męża o zdradzie, ja potem poszłam, powiedziałam, dobra, do widzenia, cześć, winę tu. I tak poszło, ja próbowałam to naprawić, próbowaliśmy naprawić ten związek dla dzieci. Ale wiesz co, ja przez rok leżałam w łóżku, prawie zawoziłam dzieci, wracałam do łóżka i tak patrzyłam, co ty goździelska w ogóle robisz? Ty jesteś jakaś nienormalna? Przecież ten facet może być twoim przyjacielem, jest twoim ojcem twoich dzieci. Ty rób swoje. Ja cały czas, całe życie wiedziałam, że dojdę do momentu takiego, jak było ostatnio, czyli że zaprosi mnie do Polsatu 8 osób, najważniejsze osoby powiedzą, kurwa, ten program czekał na ciebie. Wiesz, ja spełniam marzenia. Jest mi bardzo ciężko, bo ja mieszkam teraz w Hiszpanii. Moje dzieci są w Hiszpanii, moje psy są w Hiszpanii. Ja przyjechałam tutaj na promocję książki Skandaliczne życie modelek i ja miałam już tydzień temu lecieć do Hiszpanii, do domu i wrócić.
Ale przyszła propozycja.
I przyszła propozycja. I wiesz, ja ostatni weekend spędziłam tak trochę w łóżku i ja o tym mówię, naprawdę, bo mam złe dni, mimo że mam ADHD wrodzone i wiesz, taką bo jestem bardzo pozytywnym człowiekiem. Ja życzę wszystkim dobrze. Ja nie mam czegoś takiego, przepraszam, to się nie przyjmie. Ja nie mam czegoś takiego, że życzę komuś źle. Ja bym chciała, żeby każdemu, kurwa, było zajebiście na tej planecie. Ja wiem, że to jest niemożliwe. Mhm. I wiesz, nagle dostajesz tą propozycję i mówisz tak, kurczę, dzwonisz do dzieci i twój syn lat 16 mówi, mama, to jest tylko chwila, damy radę. Ty w środku tęsknisz jako matka, bo chciałabyś po prostu pochodzić na bosaka po tej swojej nowym domu, który sobie kupiłaś w stylu hiszpańskim, bo ja nie chciałam takiej nowoczesnej architektury, tylko taki płytki, wiesz, taki typowo hiszpański dom, piękny, duży basen. Tak. I te moje psy. I tęsknisz, a dokonujesz wyborów. I cofasz się w tym momencie do tego czasu, kiedy odchodziłaś od męża. Ja się rozwiodłam na pierwszej sprawie rozwodowej. Łukasz, dziękuję ci bardzo. Poszliśmy na pierwszą sprawę, powiedzieliśmy bye, bye, bye. W ogóle kulturka pełna. Nikt nie bierze brudów, nikt nic nie robi. Ja tego w ogóle nie akceptuję, jak ktoś bierze brudy. W związku z powyższym, wiesz, ta propozycja sprawiła, że ja uwierzyłam, znowu cofnęłam się myślami do tego Brześcia, kiedy siedziałam i jadłam ten słonecznik tam, bo ja jestem uzależniona od słonecznika, pieprznięta jestem taka, teraz rękawiczki.
Nie mamy, widzisz, musiałbym pytać gości, jaką przekąskę chcą.
Dopiero od lipca, nie, będą te świeże,
wiesz, słoneczniki. Tak.
Więc ja czekam zawsze co roku na te słoneczniki i wiesz, jakby... Mamy lipiec, ale jestem debilem. Dobra, nieważne. Pomogą być słoneczniki.
Wyślemy ci po, wybacz. Dobra. No, jak będziesz oglądała sobie i pani
w pakiecie. Do tej dziewczyny, która siedziała, w którą... Wiesz, ja nie mam wsparcia w mojej mamie na przykład, bo moja mama jest taka bardzo... to jest cudowny człowiek, on mnie kocha nad życie, ale ona jest taka, o Boże, masz katar. Na pewno masz zapalenie opon mózgowych.
Hipochondryczka.
Po prostu ona boi się o wszystko, co ja robię.
A mieszka w Hiszpanii
mieszka
też?
W Polsce. Nie, okay. Mieszka w Warszawie. Więc ona się boi o wszystko. Więc moja mama, generalnie jakbym była, miała temperament mojej mamy, to bym nic nie zrobiła. Podejrzewam, że pracowałabym w sklepie, albo była panią mecenas, albo nie wiem, cokolwiek innego. I nie zrobiła nic, co jest ryzykowne, nic, co byłoby w jakikolwiek sposób narażało mnie w jej oczach.
Ale nie wdrukowało ci się to po mamie.
Nie mam, bo tak. Mój tata wjechał na przykład samochodem do jeziora. Mówi, Elusia, patrz, to mojej mamy mówił. Także wiesz, ja jestem takim trochę pokręconym frikiem, ale mega się cieszę, bo wiesz, to życie jednak przyjmuje łatwiej. Pomimo pewnych sytuacji. Także ja jestem mega dumna, ale też mam pewną odpowiedzialność w głowie i pewne traumy, które niestety we mnie są. Tak, ja je przepracowałam na terapii, ja zrobiłam pewne rzeczy, ale jakby siłą rzeczy, ja nie piję, nie ćpam. W ogóle jestem takim trochę lekkim ewenementem i mega mnie to cieszy. Wiesz, dwa pornstary, ja śpię. Mnie nie ma. Ja jestem po prostu frikiem alkoholowym. I piję tylko wino z Maryjki, takie niebieskie, ten z Maryjką. Taką, takie
Która kupiłaś sobie po zaręczynach.
Tak, 16,50 zapłaciłam.
Żabce, ale bez reklamy.
A czy twój były mąż ma jeszcze kontakt z dziećmi?
Tak, normalnie. Mam normalne, te dzieci jeżdżą, syn jeździ. Teraz się trochę na niego tam zbuntował, bo męskie sprawy jakieś. Ale ogólnie dzieci mają bardzo dobry kontakt. Ja też dzwonię do niego, czasami go doprowadzam do pełna. Łukasz, 10, gdzie są alimenty. Ale ogólnie mamy bardzo pozytywną relację. Zresztą noszę jego nazwisko, więc jakby siłą rzeczy nie chciałabym mu robić wiochy. A przede wszystkim uważam, że każdy odpowiedzialny rodzic, i to już nawet nie chodzi o to, że mówisz na byłego partnera, ale pranie i robienie złego byłemu partnerowi robisz krzywdę dla dzieci. I ja jestem z tych matek, które uważają, że lepiej po cichu wyjaśnić pewne rzeczy, bo nie ukrywajmy, no, od początku nie było super. Nie mieliśmy pięknych, transparentnych w ogóle relacji, ale nigdy nie powiedziałabym na niego złego słowa, bo mimo wszystko po prostu żyliśmy w jednym domu, robiliśmy kupę do jednego sedesu i wychowywaliśmy obydwoje dzieci. Taka zasada.
Z tym sedasem mam wrażenie, że to też już padło kiedyś w jakiejś rozmowie.
Na pewno.
Bo tak dosyć otwarcie o tych o wypróżnianiu się między innymi
Uodety.
Uodety. Ale nie powtarzajmy
tego. Miałam sen, ale to nie był zły sen. Widzisz, pamiętasz, że gdzieś zatrzymało się.
To prawda. Ale tu, no okej. Okay. Jak państwo uznacie, wygooglujecie Uodety albo sobie te wątki fokalistyczne zostawmy. 40 lat w tym roku. Dobrze mówię?
Nie.
Jak to?
No jak, to dużo starsza jestem.
Naprawdę?
No.
Wow.
Media kłamią.
Ja też przeczytałem 40.
No to to powiem ci tak, co w internecie.
Mam 40. A i na ile wyglądam?
No wyglądasz na 40.
Mam 40.
Naprawdę? Trochę więcej? A, czyli są bzdury w internetach.
No, okay. Ale dobra, o kobietowiek się nie pyta, 40 mam.
Okej, okay, dobra. Znalazłeś tę samą informację?
No chyba tak.
1983.
Moja menadżer Iwonka, kocham cię, ty świetnie dajesz newsy do prasy. Gdzieś się pomyliło to jakiś czas.
Tak? Temu. Trochę więcej. A masz okrągłą rocznicę w tym roku?
Nie, no co? Nie, okay. Gdzie? No daj spokój. Nie biegnij.
Okej, nie aż tak. Nie 50. Nie 50. Wiesz,
wiek to tylko, powiem ci tak, ja się czuję najlepiej w swoim życiu dzisiaj.
Okej.
Okay. I od czasu, jak zaczęłam ćwiczyć, rozwiodłam się, poszłam na treningi, intensywne treningi, obcięłam włosy i czuję się najbardziej kobieco, jak mogłam się czuć w swoim życiu.
No bo zdaje się, że ten rok 2015 był poza rozwodem dla ciebie przełomowy. Tak. Tam też wtedy poszła okładka CKM-u.
Wtedy
marzec
też...
2015.
Tak, ostre danie z TVN-u. Mm. Bardzo się cieszyłam, że to zrobiłam. Tylko od początku zawsze mówiłam, że nie, i po prostu tylko piersi mogę pokazać. I chciałam sobie... Ja w ogóle podchodzę do tego, nie w ogóle, żeby było jasność. Nie podchodzę do tego próżnie. Ja po prostu chciałam odhaczyć. Ja odhaczam.
Chciałaś odhaczyć pokładkę w rozbieranym magazynie.
Tak. Teraz będę tańczyć. Na przykład mam marzenie i sobie wizualizuję, że chcę tańczyć w Tańcu z Gwiazdami i ja tam będę tańczyła. Mm-hmm. Chciałam być w Masterchefie, zwizualizowałam sobie tam i naprawdę tam poszłam. Ja jestem w ogóle...
A wiesz, w afirmacji.
Oczywiście, że wiesz, dlatego ja jestem polski kaszpirowski i po prostu przyjdź do mnie.
Przez ekran.
Przyjdź do mnie. Tak, wierzę w takie rzeczy. Wierzę w dobrą energię, wierzę w karmę, wierzę w reinkarnację. Wierzę w rzeczy, których ludzie niestety jeszcze nie wszyscy pojmują. I wiem, że są kosmici.
Mhm. No akurat mieliśmy tutaj wiele rozmów na temat właśnie afirmacji albo manifestowania tego, co się chce.
A to jest ważne.
I
Kasia Miller nawet co się powiedziała, zresztą mam taką piękną rolkę ostatnio na Instagramie, o tym, że już jest naukowo przez fizyków nawet udowodnione, kwantowych, z tego co pamiętam, że to działa i funkcjonuje i przynosi
rezultaty. Oczywiście, że działa. Ja zawsze mówiłam, że będę gwiazdą. Jak miałam lat 14, nie, mniej, 10, jak zginął mój tata, miałam 9 lat. I moje koleżanki, bo ja zawsze wszystko miałam, bo mój tata pracował w Niemczech, więc miałam wszystkie gumy kolorowe. Mieliśmy pierwszy telefon w bloku, mieliśmy pierwszy kolorowy telewizor i w ogóle wszystko miałam, tak jakby dziecko. Ale to nie była moja wina, że miałam, po prostu moi rodzice żyli inaczej. Mój tata miał sportowy motor, Honda CBR 1000. Mhm. W tamtych czasach, wiecie, lata prawie 90.
No tak, wciąż dobro luksusowe.
Tak. I jak mój tata zginął w wypadku, to mi powiedziała, no i teraz nie będziesz miała tych gum. Dobrze twój tata zdech.
A jak ci przekazano informację?
Wiesz co, mi nie powiedziano, że tata zginął, bo ja byłam z tatą bardzo związana emocjonalnie, więc mi powiedziano, że jest w szpitalu. A on już nie żył dawno, tylko mi nie umiano powiedzieć, że on nie żyje. Więc 7 dni mi okłamywano, że on nie żyje. I ja cały raz mówiłam, że chcę do szpitala, Ja byłam, córeczką tatusia, która robiła z tatą wszystko. Ja jestem odbiciem jego lustrzanym. Mówił na mnie Piotruś, a żyje we mnie nadal, bo żyje w wspomnieniach przyjaciół, którzy mówili, że Marian to był taki, że jak podobała ci się koszula, to zdjąłby tą koszulę i tobie oddał. I ja mam to samo. Ja się wszystkim podzielę, wszystko oddam. Na końcu dostanę kopa w dupę, ale drodzy państwo, mam twardą dupę.
Wyćwiczoną intensywnie od 2015 roku.
Więc wracając w afirmacje, jeśli chodzi o takie wysyłanie, uważam, to co wysyłasz, to dostajesz. Ja też łapię się na tym, że czasami myślę negatywnie, bo to się zdarza każdemu człowiekowi. Każdy ma gdzieś te czarne myśli w nas są, ale teraz nauczyłam się mówić tak, nie, basta, koniec, odcinam. I staram się to robić, ale nie zawsze mi to wychodzi. Umówmy się, to nie jest takie proste. Możemy być bardzo jakby sfiksowani na pewne tematy, ale jesteśmy tylko ludźmi. Jesteśmy poddawani pod wiele bodźców, które... Wielokrotnie jesteśmy przebodźcowani. To nie oszukujmy się, żyjemy w takim świecie, w którym tych sygnałów, informacji jest mnóstwo. Ale myślenie pozytywne i takie naprawdę afirmowanie rzeczy jest ważne. Więc ja wtedy stanęłam naprzeciwko moich koleżanek, mając lat 10, i powiedziałam tak, wy tu wszyscy w tym otwocku zostaniecie, a ja będę gwiazdą.
I co sprawdziło się? Wszystkie zostało, a ty latasz między Madrytem a Warszawą?
No powiem ci, że tak jest właśnie, no. Między Costa del Sol.
Okej, a Costa del Sol, to jeszcze milej.
A czy według ciebie właśnie to życzę w Hiszpanii powoduje, że bardziej się spełniasz, lepiej afirmujesz niż będąc w Polsce, która chyba w jednym z wywiadów mówi, że jest taka depresyjna, dlatego że aż dzieci i wszyscy do Hiszpanii.
Mówisz, że tam jest inne powietrze.
Tam jest inne powietrze. Tak jak ja mówię, kocham Mazury, bo tam słońce świeci inaczej. Ja się wychowałam za dzieciaka na Mazurach, bo mój tata był z Mazur, więc kocham Mazury. Nie lubię polskiego morza. Jakoś nigdy mnie kolby kukurydzy nie przekonywały. Ale Mazury tak. Święty spokój, bo ja łowię ryby, zbieram grzyby, pływam na motorówce i w ogóle lubię po prostu... Ja jestem trochę społeczna, bo ja mam bardzo małe grono przyjaciół. Bardzo małe grono i wcale nie mam na nich czasu, z drugiej strony na większą ilość, a z drugiej strony nie lubię za dużo ludzi, którzy wiedzą o mnie coś, lubię zaufanie. Ja ogólnie w życiu prywatnym jestem mega spokojnym człowiekiem. To, że ja w mediach jestem, wiecie, zwariowana, to ładuję się w ciszy. I ta Hiszpania jest przede wszystkim dlatego, że mam córkę lesbijkę i tylko dlatego też chciałam jej pomóc i ją po prostu tam wywieźć. I tak jak powiedziałam już w niektórych wywiadach, że ludzie nie rozumieją tego, mnie jako matki, kiedy dziecko tutaj nie wychodziło z domu, a tam nagle dostaję MMS-a i jest typu, mama, zobacz, jaki piękny kaktus. I ja mówię, Boże, gdzie ty poszłaś? A ona jest na spacerze, rozumiecie? Ona wysłała mi kaktusa. I dla kogoś powiedziała, Boże, to jest kaktus, a się cieszysz? Nie, się cieszę, że ona wyszła. Więc zaczęła tam żyć i ja tam czuję się swobodnie, czuję, że mniej gonię, mogę się poświęcić bardziej i swojej nawet medialnej sytuacji, bo mogę nakręcić różne rzeczy, mogę zrobić jakiś content. Pisałam książkę tam przez cały czas, kiedy tam byłam, więc to też jest fajne. I odpoczywam. Ja tam ładuję akumulatory. Polska jest depresyjna, dlatego że ludzie często są bardzo zawistni. I to jest przykre. Ludzie zazdroszczą. Siadają na płocie w przenośni i patrzą, jaki sąsiad ma trawnik. To jest złe i okrutne. Ale myślę, że my żyjemy jeszcze w takim świecie patriarchalnym, czyli to podejście kobieta w domu, kobieta siedzi i gotuje. Więc jak się któraś kobieta wychyla, to jest B. Ja jestem ciągle jakby oceniana. Ja ciągle jestem nazywaną osobą kontrowersyjną. Tylko, że ja mówię, dlaczego? Gdzieś w Stanach czy w innych krajach ktoś powie jakąś nawet trudną, da trudną odpowiedź na zadane pytanie i nikt nie powie, że on jest kontrowersyjny. Prawda jest okrutna i Polacy w tej kwestii są... Oni potrafimy się cudownie jednoczyć, jak coś złego się dzieje, prawda? I my się tak jednoczymy, jak... Jezu.
Mało który naród, no już wystarczy
krótko,
spojrzeć wszystkie,
ale na krótko.
Najczęściej przy tragediach, nie?
Tak, i na krótko.
Tak.
I potem zapominamy. Więc ja jestem Polką i kocham ten kraj. Naprawdę, kocham piękne Mazury, tak? Kocham pewne tutaj miejsca, moje restauracyjki i rzeczy. Ale ja nie jestem przywiązana do jednego miejsca. Jestem obywatelem świata. I dzisiaj mamy tak otwarte granice, że możemy korzystać. Nie musimy robić rzeczy, których nie musimy. Nie musimy mieszkać tam, gdzie nie chcemy. Tylko trzeba się odważyć. Dla mnie to też był trudny krok, spakować cały świat. Zapakować tira, zapakować zwierzęta do transportu medycznego i wysłać je w nieznane, gdzie wszyscy mają siestę, manianę, kurczę, i wszystko jest zajebiście tomorrow.
Gdzie pyszne jedzenie.
Wszyscy mają czas.
Tak, pyszne jest jedzenie, bo to prawda, te pomidory smakują inaczej niż nasze polskie. Więc i to słońce, jednak to słońce, i nikt mi nie powie, to słońce działa tak, że ja chcę żyć. Mamy 2 miesiące takie w Hiszpanii na Costa del Sol, gdzie jest chłodniej, 16, 15, no to tak maks. W grudniu było 20, w Sylwestra było 22. I dwa miesiące pada, czy tam nie pada, bo to 3 tygodnie mniej więcej wychodzi. I to jest wszystko. Cały czas masz słońce. Więc cóż możesz chcieć więcej? Wracasz, jesteś naładowany. Ja widzę, jak ludzie odbierają moje relacje stamtąd. Jak tu jest zimno, Monia, ja po prostu uwielbiam zaglądać. Nagle patrzę tutaj śnieg, szaroburę, brudne budynki, a tam świeci. Więc to jest takie
okno na pozytywność.
To jest moje miejsce. Ja w ogóle, moja pani od astrologii powiedziała mi, że ja wiedziałam, gdzie mam znaleźć miejsce. Że ja zawsze do przywodzie i przy słońcu. Tam gdzieś w tym moim domu, w kosmosie jest zapisane. Więc ja pociągnęłam to jednak jako jedna może z wielu osób i sama intuicyjnie pociągnęłam się w kierunku tego, gdzie jest mi dobrze. I tam
często,
mi jest dobrze.
A często się konsultujesz z panią astrologiczną?
Wiesz co, raz na 2 miesiące, raz na 3 jakieś tam słowo, 10 minut rozmowy, bo to jest cudowne. Wróżki to nie, ale astrolog uważam, że to jest świetna opcja. I w ogóle każdemu zalecam, żeby ten jeden horoskop miał astralny postawiony. Wiesz mniej więcej i to się wszystko zgadza. To jest w ogóle ja, jak ona mi zaczęła to czytać, bo musisz podać datę urodzenia i dokładną godzinę urodzenia, tak? Dokładną, to nie może być 2 minuty w tą, 2 minuty w tamtą, bo zupełnie inaczej te planety i te domy się ustawiają w tych twoich tych. Jak ona mi zaczęła mówić, co było wcześniej, ona mnie w ogóle nie znała. Ona to mi mówi, słuchaj, tutaj straciłaś ojca. Ja mówię tak, skąd ona mnie zna, wygooglowała moje nazwisko, na pewno wszystko wyczytała. Ale nie miała żadnego pojęcia. I bardzo wiele rzeczy. I ona, słuchajcie, mi powiedziała przed... W zeszłym roku chyba bodajże, tak, w zeszłym roku, że w tym roku przyjdzie to i to. Ja w ogóle napiszę książkę, nie jedną, tylko kilka, wydam film, zrobię film. Będzie w ogóle jakaś 3 lata w ogóle jakiejś gigantycznej kariery. I nagle ja dostaję propozycję o książkę. Ja mówię tak, no kurwa, czary.
Zaczyna się.
Tak. Potem sprzedaję prawa autorskie, prawo filmowe. Potem nagle przychodzi propozycja, a i książka się świetnie sprzedaje, w ogóle jest do druku i w ogóle. Po czym przychodzi propozycja tego programu. Ja mówię tak, Boże, jak ja to wszystko zniosę?
Kumulacja. A o co ty pytasz panią astrologkę swoją? W sensie, czy ty tam idziesz z konkretnymi pytaniami, czy ona ci z tego profilu astrologicznego, tak to się bodajże tak nazywa, tak? Czy tam horoskopu astrologicznego?
Ona zagląda na przykład. Ostatnio mi powiedziała, Monika, nie denerwuj się, mało złości, bądź kim jesteś naprawdę, czyli bądź, bagatelizuj złe kobiety. Idź swoim torem, nic na złość. Bądź sobą, zabij swoją dobrocią i tym takim tym. No i rzeczywiście, ja tak zaczęłam robić i wszystko obróciło się tak, jak powinno. Mówi, jeszcze jak się z nią rozłączam, nie spieprz mi tego, kurwa, dobra?
Okej, okay. Czyli jakby też przerzucam na ciebie czyli odpowiedzialność.
Ja bym jeszcze wrócił krok do tyłu o tej depresyjnej Polski.
Czyli... To ciekawe, że fanka Hiszpanii i Włoch z urodzenia będą rozmawiać w moim towarzystwie o depresyjnej Polsce, ale proszę bardzo, go on.
Czyli chcesz powiedzieć... nie do końca depresyjna. Dobra, nieważne. Chcesz powiedzieć, że szczerość w Polsce jest kontrowersyjna.
Jest.
Ale tylko w Polsce.
Wiesz co, myślę, że tak. Znaczy nie znam jakby w Hiszpanii nie ma jakby tematu. Tam ludzie się wszyscy uśmiechają. Tam nie ma tematów tabu. Tam w ogóle jakby sam wiesz, jesteś Włochem, gdzie mężczyźni na ulicy trąbią na blondynki i krzyczą Bella i w ogóle jest pięknie, prawda? Macie swój temperament, za co was kochamy. Za to jedzenie, pizzę i wszystkie inne rzeczy, taki temperament. Ale prawda jest taka, że przemieszczasz się tu. Ile lat mieszkasz w Polsce?
5,5.
A jak często latasz do Włoch?
No ostatnio nie za często, bo pomiędzy pandemia była i tak dalej, i tak dalej.
No dobrze, ale jak się czujesz tam, jak się czujesz tu?
No świetnie tam.
Tam się czujesz w domu,
no,
prawda?
Tak, tak.
No właśnie.
No właśnie też to słońce.
Tak, ale ta swoboda, duże, prawda? No. Tam możesz wyjść w piżamie, nikt ci nic nie powie. Ja tu idę w piżamie do sklepu, tylko się pojebało.
No tobie jako gwieździe / celebrytce nie wypada, nie wiesz o tym?
Ja niestety mi wszystko wypada. Na pewno wypada być sobą. A wracając do tego, jestem kontrowersyjna, bo mówię prawdę. Pytają mnie o coś, no to ja mówię. Dlaczego mam nie mówić? Ja rozumiem, że przyzwyczajeni jesteśmy w naszym polskim show biznesowym grajdole, bo taka jest prawda. Często jest to grajdą, bo niczym się nie różnimy. Od naszych widzów nawet. Mamy dwie ręce, dwie nogi. I prawda jest taka, że jakby wszyscy nabierają wodę usta. No tak bym chciała, ale nie wiem za bardzo, co mam zrobić, bo przecież nie wypada mi tak powiedzieć. I w ogóle... I staje goździarska i mówi tak, jebać to. Dlaczego macie kłamać? I co myślisz? Ale chamka, patrz, przekleła. To nie jest kulturalna osoba. I to matka mówi. No i to jest różnica między mną a wieloma celebrytami. Tylko, że ja nie muszę trzymać kija w dupie, bo jak wyciąga się kij, to bolą zadry. Koniec, kropka.
I fistaszki, to co lubisz najczęściej dodawać. Tak. Ale tak sobie myślę, a propos tego, o czym mówisz, że bo o tym, że nie jesteś kontrowersyjna, jesteś szczera i to są jakby różnice w postrzeganiu podejścia czy atytudy, to już kilkukrotnie słyszałem, ale zwróciłem też uwagę, ja sobie trochę słuchałem różnych rozmów z tobą i dużo ich przeprowadził Damian, którego nazwiska nie pamiętam dokładnie, Glinka z pomponika.pl, tak. Bo tego jest akurat na YouTubie sporo. Jakoś chyba macie dobrą relację show biznesową i tak chyba z nim lubisz faktycznie gadać?
Nie, właśnie wiesz co, wcześniej nie podchodził. Nie bał się, po prostu to w ogóle dziwnie działa, że podchodzą wtedy, kiedy coś się dzieje.
Okay.
A jak nie, to nie przechodzą nawet koło ciebie.
No tak, no ale to widzisz, czego wynika z potrzeby, po prostu wiesz, na komentarza.
Klikalności.
No i klikalności.
Jaruś Jakimowicz.
Ostatnio. No właśnie, a propos, chciałem zapytać, bo jednak, wiesz, robiłem research, szukam Moniki Goździalskiej i jednak na YouTubie wyskoczyło dosyć dużo filmików, w którym ty się dosyć ochoczo wypowiadasz o innych celebrytach. I po co ci to? Po co
nie
zajmowanie, po co ci w ogóle zajmowanie stanowiska o tym, co się dzieje u państwa Smaszkurzejewskich albo u pani Derpiński, jeśli dobrze w ogóle wymawiam to.
No dobra, to pojedziemy od Derpiński. Dlaczego?
Nie, w ogóle tak. Dlaczego? Chciałem zapytać globalnie, ale jeśli chcemy przejść przez wszystkie case'y, to
przejdźmy.
Bardzo chętnie.
Derpiński.
Ja uwielbiam ten filmik.
No, uwielbiasz go.
Tam przy basenie.
Ja mam zajebisty dystans do siebie, więc się odjebałam, wiesz, jak żaba na zastrzyk. I zrobiłam z reklamówką i odtworzyłam to wszystko tam, bo chodzę w domu mniej za 50 000 dolarów, wiesz o co chodzi. Ja otworzyłam ten filmik. I potem po tym filmiku Damian, jak przyjechałam do Polski, zapytał mnie o to, no dlaczego mam się nie wypowiedzieć. Również zrobiłam story na ten temat, bo ja mam odbiorczynie, które zbierają 300 zł na przykład, żeby kupić jakiś krem, który jakaś cipa z internetu, co została influencerką przedwczoraj, reklamuje, a za tydzień reklamuje co innego, za dwa dni reklamuje coś innego i w ogóle. Więc ja walczę z tym, żeby te kobiety miały świadomość, tak? Ja obalam mi to o różnych kosmetykach, dostałam kilka pozwów, pozdrawiam serdecznie. Mam to w dupie generalnie, bo jak coś jest
złe... też testujesz, jakby zestawiasz tak. To wysyłasz
ja
do laboratorium.
Prawie nie współpracuję. Ja prawie nie współpracuję. Mnie nie interesuje współpraca na Instagramie. Ja mam tam jakąś jedną swoją współpracę, czyli ze swoimi leginsami, które są zajebiste. Poza tym, jak coś ma znajomy, to mogę pomóc, pokazać, ale też jak coś jest dobre. Więc Dertniewski, no po prostu to był hit, to była polewka. Ja po prostu nie wierzyłam w to, co się dzieje w tym internecie, że ci z mediów po prostu to w ogóle chcą. Ja rozumiem, że ma klikać i o to chodziło, bo tam się pewnie wyklikała, ale jest to niezmiennie to, że ja nie potrafię milczeć. Smaszcz Kurzyjewska. No, proszę was bardzo serdecznie, ja do tej kobiety nic nie mam, ale jak widzę, co się tam już dzieje, ja sama jestem matką, mam dzieci. I w pewnym momencie masz już taki wyżyk na jej po prostu problem, który ma, że pragniesz powiedzieć, ludzie, nie oglądajcie tego. Jest mi bardzo przykro, jest mi jej szkoda, bo to, co powiedziałam w wywiadzie, jest mi jej szkoda i wiesz, przede wszystkim oni pytają, tak? Więc jak ja powiem na Instagramie, to nie przebudują z tego, co zrobiłam na Instagramie. Więc powiedziałam, że jest mi jej szkoda, bo to jest mądra kobieta.
Ci się wydawało przynajmniej wcześniej.
No tak, no i wiesz, i nagle jest takie coś, więc dlaczego mam nie odpowiedzieć? Skoro pytają, pytają wielu z nas, tylko może nie wszystkie wywiady emitują, tak? Bo te pytania są tak naprawdę bardzo szablonowe, tak? Czyli tak naprawdę śledzenie Instagrama i potem zadawane pytania. Kaczorowska. No pożar się, Panie Boże, kocham Kuczaja, no co mam powiedzieć? No, słyszałam, że może być jurorką w Tańcu z Gwiazdami, no i mam przejebane, jak mnie tam wezmą.
No ale wiemy, że pan Rutkowski zdaje się, czyli pan, jak to się po polsku mówi, że on jest kim?
Chris,
detektywem?
Tak.
Nie, pan ten, tak. No był w odcinku, gdzie był w sezonie, w którym Ilona Pawłowicz była, jak pamiętacie, w jury, a państwo też mają trochę na pieńku, także to tylko podgrzewa tę show biznesową.
No wiem, tak słyszałam. Wiesz, w każdym razie atmosferę. Ja po prostu nie chcę, żeby... to nie jest też tak, że ja zawsze chcę mówić, tylko ja... Musicie wiedzieć,
tylko po prostu oni cię jak Wałęsę no, wywołują
do... jak pytają, to odpowiada.
Odpowiadam, ale też często jest tak, że u mnie na Instagramie te kobiety, ja zbudowałam taką społeczność, która siłą rzeczy te kobiety piszą, wysyłają mi takie rzeczy. Monika, powiedz, chcę znać twoje zdanie. Monika, powiedz, tak jak powiedziałam o atakach paniki, że zachorowałam po COVID-zie na serce i dostałam ataku paniki, walczyłam 2 lata. Na początku walczyłam z tym, żeby to zrobić. Potem stwierdziłam, że okej, skoro ja mówię o wszystkim, jeżeli chodzi o mnie, bo prywatę to trzymam gdzieś tam głęboko, to mówię, dlaczego mam nie powiedzieć? Okazało się, że jak ja powiedziałam o tych atakach paniki, to po prostu połowę mojego Instagrama dziewczyny napisał, dziękuję ci, że to powiedziałaś. Dziękuję, że powiedziałaś swoje zdanie. Więc to ma dwie strony medalu. Ja swoimi kontrowersyjnymi wypowiedziami sięgam wielu osób, ale te osoby potem do mnie wracają i tak naprawdę chcą usłyszeć to, co masz do powiedzenia. Więc to też jest fajne. A to, że ja nie mam problemu z mową, ja nie obgaduję, nie mówię czegoś, co nie ma, jakby nie widać, tak? Ja mówię o rzeczach, jak ktoś robi z siebie ewidentnego debila na przykład, no to jak mnie ktoś pyta, no to co? To mam powiedzieć, nie będę mówić, nic nie powiem i w ogóle nie pytajcie mnie.
Może to jest pomysł na jakiś format telewizyjny dla ciebie, w którym będziesz na bieżąco komentowała to, co się dzieje w polskim showbiznesie. Przypomnijmy, Agnieszka Woźniak-Starak kiedyś taki program miała na językach, więc może w Polsacie w kolejnym sezonie. Straszne? Nie pochwalamy tego formatu?
Ja lubię Agnieszkę bardzo, ale nie, to było straszne dla niektórych ludzi, bo tam było tak ciśnięte, że wiem, że jakieś tam sprawy, nawet pozwy poszły
było,
czy coś.
Było. No to by się chyba odnalazła.
Ja myślę, w ogóle jak w telewizji, jak światło się pali, to ja po prostu czuję, że ona do mnie mówi, ta kamera, także ja się świetnie czuję.
No dobrze, po to jest. A są aż 3.
No to cały szczerze, że są te media społecznościowe, bo tam możesz być naprawdę wolna.
No nie, no zostaje bany ciągle, skasowali
no
mi TikToka.
Właśnie.
Oddajcie hamek TikToka. TikToka mi skasowali, rozumiecie, drugi raz. Bo ja zrobiłam Principesy, prawda? I Principesa mówi tak, cześć Principeski, jest zajebiście, Alvaro z was zdenerwował. Tłumaczę im o PMS-ie, tłumaczę o różnych rzeczach, które mają miejsce z punktu widzenia kobiety. No i one tam piszą, jest zajebista Principesa. A kolesie piszą tak, spalić cię na stosie, zablokowałem cię u swojej Principesy, jesteś beznadziejna, tempa, dzida, taka. I zgłaszają mi konto, więc teraz mi zablokowano konto na stałe. Złożyłam odwołanie, otóż czekam, ale w międzyczasie założyłam nową Principeskę. Jak założyłam, to w ciągu tam chyba 2 czy 3 dni jest tam ponad 39 tysięcy z 300 parów wcześniej miałam, także dojdę do tego, jak mnie nie odblokują. Oczywiście ja sięgnęłam po różne znajomości, kto tam w TikToku może pracować. I mógł...
Czyli co, myślisz, że mężczyźni są, czują się zagrożeni twoją szczerością?
Wyzywają mnie. Ja mam na przykład
ale dlaczego?
Taką... Dlaczego? Bo oni się nie godzą z tym. Bo jak ja na przykład mówię, jesteś okropny, bo zdradzasz. Po co zdradzasz, oszukujesz? Nie mówię o wszystkich. Ja zawsze mówię, nie mówię o panowie o wszystkich, tak? I oni na przykład, nie masz mózgu, jesteś taka. Mężczyźni nie potrafią przyjąć krytyki, nie potrafią przyjąć czegoś na śmiesznie, bo kobiety powiedzą, jest fajnie. A mężczyzna taki jesteś głupia, oderwana od rzeczywistości, zablokowałem
no, to
cię.
To też jest generalizacja. No przecież jakby... Nie wszyscy są tacy.
No dlatego ja zawsze mówię. Mówię, że na przykład jak mówię o mężczyznach, mówię, słuchajcie, ja wiem, że kobiety też są złe, ale dzisiaj rozmawiamy o mężczyznach. Tak? Także ja nigdy nie wkładam nikogo do jednego worka. Nie ma takiej opcji, że ja wsadziła i powiedziała, ty, faceci to są tylko źli. Nie. Oczywiście mam ten takie powiedzenie, że 4 rano, o 11 wieczorem powinien słuchać, o 4 rano zabierać z kartą, zostawiać. Ale to są oczywiście żarty i trzeba brać to z dystansem. Ja w ogóle wiele wypowiedzi, które mówię, jakby przeczytał wszystkie komentarze pod tymi postami moimi na TikToku na przykład, to bardzo wiele dziewczyn otwiera oczy. I to jest fajne, bo nam, wiesz, Monika, może to jest śmieszne, ale ty mi otworzyłaś oczy na to, albo na to. Ostatnio wrzuciłam post, który przekroczył chyba ponad milion wyświetleń. Kiedy się ostatni raz badałaś? Błahy post. Powiedz, kiedy byłaś ostatni raz? Czy wolisz na paznokcie, czy zbadać cipkę, za przeproszenie, tak? I tam laski piszą, byłam w styczniu na piersiach, cytologię robiłam w grudniu, albo nie robiłam 5 lat. A potem dostajesz zwrotkę pod tytułem, Monika, dziękuję ci, że obejrzałam tego TikToka, bo właśnie jestem w trzecim stadium raka. Rozumiesz? I mówisz tak, to co robię ma sens. Mhm. Bo jeśli chociaż jedno istnienie w tej całej, strukturze, tak, zwróci się i powie, to był dobry ruch, nawet jak mi nie da tej zwrotki, ale zrobi coś, to jestem szczęśliwa. Jeśli jedna dziewczyna chociaż wyjdzie od oprawcy. Słuchaj, ja wczoraj byłam w pewnym miejscu, nie, przedwczoraj chyba. I nie powiem gdzie, bo będzie wiadomo, o co chodzi. U kobiety, która jest na poziomie, która osiąga sukces zawodowy. 15 lat żyła w patologicznym związku, mąż ją tłukł. Ostatni rok postanowiła powiedzieć, koniec z tym. Dziewczyna, która naprawdę, dziewczyna, która potrafi wypowiedzieć, czyta książki, analizuje pewne rzeczy, ma dużo do powiedzenia, żyła 15 lat tłuczona.
Po czym, o co ty tam pojechałaś? To była jakaś interwencja?
Nie, byłam po prostu coś ze sobą zrobić. Mhm. Zadbać o siebie.
A, okej.
Tak? I po prostu ona mówi do mnie, Monika, ostatni rok zebrałam 60 tysięcy z małym dzieckiem, uciekłam, jak mi zabrał telefon i był w łazience, to wiedziałam, że teraz jak nie ucieknę, to nie przeżyję. I teraz mi powiedz, że my mamy milczeć. Jeżeli wiemy, że takie sytuacje mają miejsce, że mężczyźni często są oprawcami, kobiety też są oprawcami mężczyzn i o tym też mówię. Ale prawda jest taka, że w naszym świecie nie dzieje się dobrze. Podczas pandemii dzieci zamknęły się z pedofilami, żony z oprawcami i żyliśmy w jakiejś chorej po prostu strukturze, każdy nie miał siebie dosyć. Ja też miałam dosyć swojego partnera, jego tu pod rzęs mi przeszkadzał, tak? Ale się nie tukliśmy. Ale nikt nie myślał wtedy o tym. Pamiętacie, otworzyli sklep, który był, jak zrobisz tam zakupy, to okazuje się, że jesteś w przemocy, żeby ci pomóc, bo nie wiedzieli, jak mają kobietom pomagać, więc. To są sytuacje, które nadal są. My nadal żyjemy w społeczeństwie, w którym mężczyźni często generują pewne złe rzeczy w stosunku do kobiet. Ja nie mówię, że kto jest lepszy, kto jest gorszy, ale jesteście silniejsi. Masą, ciałem przede wszystkim, tak? I często manipulują mężczyźni tym, że zarabiają i kobiety są słabe. Dlatego jestem tutaj ja, po to, żeby może przez taki jeden TikTok jedna osoba zrozumie, 5-10, nie ma znaczenia. Widzę, jaki jest odzew, widzę, jakie są zasięgi, więc skoro te dziewczyny to słuchają, nawet się śmiejąc, czy żartując, przesyłają, ja się cieszę, że one to robią. Więc to jest bardzo ważne, bo ja mam wrażenie, że... Słuchajcie, ja byłam pierwszą Polką, pierwszą celebrytką, która spakowała tiry w szósty dzień wojny i pojechała na Ukrainę. Pokaż mi celebrytów. No okej, potem flagi przywieszali. Jestem, kurda, za. Ja spakowałam tiry, poprosiłam...
Za Ukrainą przeciwko wojnie.
Tak, ja spakowałam, ja złączyłam ludzi, ja nie wiem, ile na hali pracowało, z 80-100 osób, wolontariuszy, z całej Polski, za granicę szły do mnie transporty. Ja w piątek powiedziałam, mam tira, dał pan z impostu, pozdrawiam w ogóle pana Brzuskiego, jest genialny, naprawdę, dał tego tira z kierowcą, nie musiał w wojnę wpuszczać tira. 6 busów, prawie 100 osób na hali, te transporty zjeżdżały, ja nie spałam w ogóle. Ja powiedziałam, ja pojadę. Ja pojechałam tam, pierwsze tiry rozładowywano na granicy, ale kolejne, jak pojechaliśmy następnego razu, czyli za 3 dni później, ja nie widziałam domu, nie widziałam nic. Myłam się mokrymi chusteczkami, za przeproszeniem, bo nie było jak się umyć. Ja byłam nieprzytomna, niedojedzona. Okazało się, że nie przyjedzie nikt z Kijowa, bo walą bomby, więc co zostaniesz z tym transportem? Nie, mówię, wsiadamy, jedziemy, kto jedzie? I wszyscy pojechaliśmy na drugą stronę, nie został ani jeden człowiek. Ja dopiero tam, po drugiej stronie, jak zadzwoniłam do mojej menedżerki, do mojej Iwonki, mówię, Iwona, mnie nie ma, ja przejeżdżam na drugą stronę. I dopiero uświadomiłam sobie tam, że ja mówię, kurczę, to nie jest kurwa moja wojna. Dlaczego te bomby tu latają, a dlaczego ja tu jestem? Więc ta moja odwaga też gdzieś się skończyła, tak? Ale prawda jest taka, że tam pojechaliśmy. Prawda jest taka, że to zrobiliśmy. Więc jakby jestem osobą odważną, która potrafi stawić czoło i pokazać światu, że to nie jest Monika, która tylko pyszczy i gada na internecie ostre teksty. Ja jestem też kobietą, która stanie za ludźmi i im pomoże. To ja byłam kobietą, która 2 lata temu zebrała z moimi ludźmi 200 tysięcy w 5 dni dla psów przemarzających do beczek. To ja ten swój potencjał bycia... kontrowersyjną, czy głośną, czy że o niej piszą, wykorzystuję na dobre cele. To robię ja. A inni po prostu udają, że są, albo ich nie ma, albo po prostu bułkę przez bibułkę, albo robią z siebie święto jebliwych. Nie, ja jestem taka, jaka jestem, czyli jestem prawdziwa. Wykorzystuję potencjał swojej rozpoznawalności na dobre cele.
Czy ty masz wrażenie, że jesteś kobietą z misją w takim razie?
Jestem w ogóle zajebistą misją. Ja po prostu stwierdzam...
Jesteś chodzącą misją.
Ja po prostu stwierdzam, że ja w życiu chcę zrealizować wiele rzeczy. Ja nie wiem, skąd się we mnie to bierze. Ja działam impulsywnie. Ja na przykład siedzę teraz i mówię tak, kurczę, wiem, ten TikTok będzie zajebisty. Nagle sobie myśl. I ja to robię, rozumiesz? I ten TikTok naprawdę przybija 2 miliony gdzieś tam. Jestem bardzo kreatywną duszą. Bardzo wrażliwą duszą. Ja mam zajebistą maskę oczywiście, bo ta maska służy do tego, żeby już nie przyjmować tych ciosów. Żeby już się, wiesz, jakby podnosić tak szybciej, żeby to tak nie bolało. Jak się wkurwię, to się absolutnie wkurwia naprawdę, tak? Wtedy nie ma ból środków. Ja kocham to całym sercem, jak przyjaźń to całym sercem, wstanę o 4 rano.
Ale jak nienawidzę, to potrafię mocno obić dupkę.
Jak nie mam, wiesz co, nie mam, nie nienawidzę. Ja nie mam takich uczuć w ogóle w sobie. Ja po prostu nie trawię.
Okay.
Do wyżygu nie trawię. I wtedy
ograniczasz kontakt.
Wtedy,
i
nie, wtedy po prostu do spodu sprowadzam taką osobę. Do spodu naprawdę, że odczuję boleśnie i tak będzie też w tym programie.
Okay.
Do spodu. Naprawdę do spodu, bo uważam, że kurewstwo w tym świecie jest niepotrzebne.
Co rozumiesz pod hasłem kurewstwo?
Bycie wrednym i poniżanie drugiej osoby, kobiety, która ma tak samo problemy hormonalne, która też ma okres, która ma różnego rodzaju problemy i żyje w tym męskim świecie, gdzie wszystko jest trudniejsze. Umówmy się, kobiety zarabiają mniej, często i gęsto. Więc jeśli taka kobieta, która naucza na przykład inne kobiety, mówi, Boże, będziesz najlepszą wersją siebie, Boże, 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 tak, uwierz w to. I potem mówi do innej kobiety, ty jesteś tu, a ja jestem tu. Sobie pytam, dlaczego tak powiedziałaś?
Jakieś przykłady z polskiego show biznesu?
Nie, ja w ogóle nie zadaję się z ludźmi z polskiego show biznesu, to ogólnie. Nie mam takiej znajomości. Kuczaj, tak bardzo go lubię. Ja w ogóle, Marcelina Zawadzka, super, zajebista laska, bardzo fajna, bo taka też normalna widzę. No i tak ogólnie to, ja jakby nie zadaję się. Ja się przyglądam temu, co się dzieje. Ja przyglądam się ogólnie temu, co się dzieje w show biznesie. Oczywiście wszystkie dramy nie są mi obce, bo na bieżąco zostaję. Tak?
Nawet jesteś na bieżąco proszona o komentarze.
Tak, ale na bieżąco na pewno teraz będę ja.
Na świeczniku.
Ogromnym.
Okej. Okay. Tylko ci, tak się zastanawiam, jak mówisz trochę o tym programie, o jego profilu i mówisz o tej swojej, no powiedzmy to delikatnie, antypatii do ludzi, którzy, wiesz, innych sprowadzają do parteru. Czy ty tam nie będziesz tego robiła? Tego się trochę obawiam, że jak słucham o formule, że ty tam będziesz ludzi właśnie, słuchaj, wgniatać
ale
w ziemię.
Ale będę, bo pokażę światu i każdej kobiecie z osobna i może mężczyźnie nawet, jakiemuś tam Piotrusiowi z Kędzierzyna Koźla, że kurczę, nie trzeba godzić się na to, żeby ktoś cię poniżał.
Okay.
W pracy mamy mobbing, wszędzie mamy mobbing. Skoro Goździelska wpada do programu, wrzuciła bombę i nagle wszyscy się kłócą, będziesz tego świadkiem.
Okay.
Dlatego mam takie obawy, żebyście wiedzieli. Przed samą emisją programu mam takie bardzo duże stresy. Na przykład mówię do mojej Iwonki, pani menadżer, mówię tak, oj, Jezu, kurwa, nie dam rady, nie dam rady, nie, boję się. Ona mówi, czego się boisz? Ja mówię, boję się, Iwonka, ja nie wiem, jak
to się... A już to, w to wszedłaś.
Tak,
już,
tak,
nie,
a
nie
później
ma powrotu.
Mam tak, ja pierdzielę, ale będzie zajebiście. Normalnie tak, mam taką dwójkunówkę, rozumiesz? Bo człowiek się cieszy, że już jest w tym etapie. Przecież my jesteśmy tak pojebane z Iwoną, ja mu powiem, muszę wam to powiedzieć. Byłyśmy na spotkaniu w Polsacie. Tyle osób. Wychodzimy z tego spotkania, tam kilka godzin, wiesz, męczarni. Wiesz, ja tam swoje mówię.
No tak, ustalanko pewnie
tak,
całe.
No tak. I wychodzimy do windy. Wielkie, wiesz, stacja, wszyscy, kurwa, pracują. I zamykają się drzwi, my siedzimy tak, wiesz, czoło w czoło, stoimy w tych. I widzimy kątem oka, że te drzwi się zamykają, wiesz. I jeszcze tak wyczekujemy, wpatrzące w oczy. I nagle te drzwi się nie domknęły, a my tak, jej, ta winda zaczęła skakać. Ja mam wrażenie, że tam cały ATM, to kurwa, wszyscy mieli taką z nas polewkę. Wiesz, ale jakby ja taka jestem, tak? I myślę, że ta moja naturalność będzie fajna, ale wiąże się ten program z tym, że będzie ciśnięte. Tylko, że ja przez terapię nauczyłam się nie czytać komentarzy i nie czytam komentarzy, bo nie zastanawiam się, dlaczego Kowalski z Brzegu Dolnego powiedział mi, że jestem suka. Bo już to mnie nie interesuje, bo mnie nie zna. To mi zostało wytłumaczone, chociaż zajęło to trochę. Jakby nie przejmuję się tym. Jak komuś się nie podoba, ale zatem Polacy to natura jedna. Za plecami cię obgadają, prosto w twarz będą mówić, jesteś taka cudowna, jesteś taka piękna. Także nauczyłam się tego. Także będę spijać im z dzióbków, jak będą mi robić same po prostu superlatywy w moim kierunku uderzały. A jeśli chodzi o to, boję się, bo wiem, że to będzie dobry pojazd. I dobra kontrowersja.
Okay. No dobra, słuchaj, tyle nam nagadałaś, że nie pozostaje nam nic innego, jak po prostu nakupić tego popcornu.
Nie, no musisz. No. Zadzwoń do mnie, napisz mi.
Tak? Dobra, będę ci robił zdjęcia co każdy odcinek, jak się obłożyłem tymi snackami.
Ja
jestem ciekaw, kto ciebie wspiera.
Mnie?
Bo ty masz dużo tej energii, dużo pozytywności i tak dalej, ale może też masz jakieś gorsze chwile. Kto wtedy... Ciebie wspiera.
No to wspiera mnie wtedy na pewno mój partner też teraz, mój
narzeczony. Narzeczony nie mąż. Przynajmniej w świetle polskiego prawa.
Tak. narzeczony, nie mąż. Wspierają mnie dzieci. Wspiera mnie moja Iwona, którą jestem jakby, to jest jak moja przyjaciółka. Wspiera mnie jeszcze jedna moja przyjaciółka i moja siostra. I wspieram się sama też. Bo ja mam coś takiego, że ładuję, ale jak płaczę to do nich, oni mnie podnoszą. Iwona mnie słucha. Ja mówię, Iwona, ja w nim siły nie odchodzę, nie rzucam to w pizdu, nigdy więcej. Iwonka mi przestań, hamuj pięty. Nie denerwuj się, będzie dobrze, hamuj, hamuj. I ja potem jakoś tak dwa dni odchoruję, bum, wracam. I my tak wzajemnie z tą Iwoną, tak nawzajem. Ona ma czasem zły dzień, to ja mówię, wiesz, tam za cyckiem do góry, my co ty, będzie dobrze. I to jest fajne, bo wszystko, co się dzieje, nie wychodzi. Mam tak ścisłe grono. Więc to jest też takie budujące. Ja odpoczywam w ciszy. I jeszcze przy dobrym jedzeniu. Znaczy takim zwykłym. Bardzo lubię zwykłe rzeczy. Parówki ze sklepu z zieloną żabką i pomidora z solą i bułkę na przykład. Ja jestem
takie mazurskie jedzenie, czy kempingowe.
Tak, ja nie jestem skomplikowana po prostu. Ja po prostu lubię zwykłe rzeczy. Oczywiście lubię zjeść, nie lubię blichtru, takich knajp, wiecie, co kurwa nie wiesz, gdzie z widelcem. Wiesz, tak. Lewy, prawy.
17 po każdej stronie talerza.
Patrzmy, co robią obok sąsiedzi, tak? Nie, absolutnie nie. Ja lubię zwykłą, więc tak polecam wam zajebiste kary na Ursynowie. Mister India. Znam. To jest takie dobre. Tak.
Czy proste jedzenie, proste knajpy, dobre, ale proste
dobrze i ludzie. Mhm. Dobrze ludzie i zwyczajne rzeczy.
Okay.
I no nie i ufam tak ludziom, którzy nie lubią zwierząt.
Okay.
A czy twoje dzieci oglądają twoje TikToki?
No pewnie. Moja córka jest w ogóle moją fanką. Mój syn mówi, nie rób wiochy. ale jego dziewczyna za to jest moją fanką. Także
dziewczyna, syna?
Mojego
czy...
syna, tak. Okay. On ma 16 lat, ona ma tam pierwsze miłości, wiecie, o co chodzi. Całe życie będą razem już. Tak mi powiedział. Okay. Także ona jest moją fanką, moja córka też. Więc jakby fajnie, ale jakby... fajne jest to, że oni nie krytykują, tylko czasami Tristan mówi, mama, nie rób wiochy, co? Weź, koledzy mnie oglądają, moi koledzy cię oglądają, ale ogólnie jest spoko. Moja córka nawet mi podpowiada pewne rzeczy, jeśli chodzi o TikToki, także super.
Okej. Okay. No to o twojej córce może chwilę, bo to też jest
tak, no moja córka to w ogóle
temat. Ja chciałem najpierw w ogóle wyjaśnić, bo w ramach tego researchu, na któryśmy sobie pozwolili, ale okazuje się, że nie do końca mógł być on, słuchaj, słuszny, bo różne bzdury się też pojawiają. Czy twoja córka ma na imię Julia czy Zuza?
Natalia.
Okej. Okej. <Okay. laughs> okay. Wow, to ciekawe, bo tak.
Nigdy nie pić wody, kiedy Oskar zajebał. Tak.
Kiedy gość odpowiada. Słuchaj, bo jakby w wielu artykułach znalazłem Julia. Dzisiaj sobie coś tam doczytywałem, więc była Zuzanna, więc już się w ogóle skonfundowałem, ale tutaj okazuje się, że ani jedno, ani drugie.
Nie, ma na imię Natalia, a syn ma na imię Tristan.
No okej, okay. Pozdrawiamy. Moja... Też już mamy, słuchajcie, wyjaśnione. Proszę to na tych wszystkich tak. Pomponiko pudelkach od razu po emisji zmienić, tak. Żeby nie było wstydu. Słuchaj.
Natalka jest dziewczynką, to jest w ogóle... totalne jakby w ogóle przeciwieństwo mnie. To jest dziewczynka, która skończyła wyższą szkołę artystyczną, nauczy się tam w szkole, maluje pięknie, rysuje, zajmuje się grafiką, jest oazą spokoju. To jest dziewczynka, która przeczytała więcej książek niż ja mam włosów na głowie, która jest zapaloną weganką od wielu, wielu lat. Ona rozumie wszystko na czynniki pierwsze. Jest dziewczynką, z którą warto porozmawiać. Naprawdę, nie to, że to jest moja córka, bo każda matka mówi, że dziecko jest zajebiste, ale to ten egzemplarz jest naprawdę, ja się dziwię, że ja to wyplułam po prostu z owocu moich lędźwi, że to wyszło, naprawdę. Z ogromnym wsparciem, ogólnym zrozumieniem i pięknym słuchaczem. Jest pięknym słuchaczem.
Ale gdzież jest ta wena artystyczna, która no, w tobie płynie.
Jest, to ona, jest, ale ona wena, maluje. Ona maluje. Ona jest oazą spokoju. Ona jest po znaku bliźniąt, ale jest oazą spokoju. I mówię, co najpiękniejsze jest w niej, to jest taki człowiek, który potrafi słuchać jak nikt. Naprawdę. Do niej można mówić i człowiek chce do niej mówić. I ona znajdzie takie rozwiązania, że może dlatego, że tak dużo czyta tych książek i tak dużo interesuje się wieloma rzeczami i może dlatego, że tak blisko natury jest. Mm-hmm. Jest osobą, która jest bardzo oszczędna. Ona pyta na przykład, i moje dzieci w ogóle są tak wychowane, na przykład jest jedna kola w lodówce, ona mówi, mamo, jest ostatnia kola, czy ja mogę? I ja mówię, no wiem, że możesz. I mówię, nie pytajcie mnie, bo zaczynam się dziwnie czuć. Jest bardzo skromna. Moje dzieci w ogóle z natury nie proszą o wiele. Nie proszą o jakieś tam markowe rzeczy, że one muszą mieć to czy tamto. Bardzo to cenię. Kochają zwierzęta. Moja córka ma 5 szczurów, 6 teraz. 6, 2 króliki. Nie, ostatnio umarł jeden. Marchewka umarła, przepraszam. Jeden królik. Dwie papugi. I tych zwierzaków jest mnóstwo. Ten transport, który jechał tam do Hiszpanii, był genialnie wielki. Po prostu skrzynie, wiesz, zwierząt. Jest zapaloną po prostu miłośniczką zwierząt. I jest przede wszystkim bardzo wrażliwa. Dlatego tak bardzo odbiło się na niej to, co działo się tutaj, czyli to, że została szykanowana, bo miała dwa kolory włosów, bo... Ale wiesz, to jest dziewczynka, która nosi głowę niżej, a nie prosto. Tam już nosi prosto, to nosiła niżej.
To w ogóle bardzo przeciekawe, jak opisałaś Natalię, zapisałem sobie, żeby już nie było w topy, wzruszające i piękne. Dlatego, bo no siłą rzeczy, jeśli się pojawia w mediach informacja o twojej córce, no to w kontekście tego, że kiedyś zrobiła coming out i powiedziała, tak, że woli dziewczyny, czyli że jest lesbijką, czyli że należy do środowiska LGBT, bo to się tak różnie pięknie opisuje. Natomiast dla mnie najpiękniejsze w tej historii jest to, że ty dla niej, jak sądzę, między innymi zdecydowałaś się właśnie do tej Hiszpanii wyprowadzić, bo to, że ona sobie teraz spaceruje i robi zdjęcia palm i kaktusów, nie mogło się w Polsce zdarzyć, bo ona bardzo mocno albo miała duży problem ze swoją orientacją seksualną z racji na reakcję środowiska i szykany. Jak byście to wtedy przeżywały?
Wiesz co, ona nie wychodziła z domu. Albo wychodziła z kimś. A najlepiej, jak ją podwoziłam pod sklep. Wiesz, Natalia na przykład robi sobie paznokcie, takie artystyczne, bardzo długie. Farbuje sobie włosy jedną część na czarną, drugą na białą albo czerwono-czarną. Nieważne. A poza tym z buzi jest bardzo skromna, ale nosi glany. No i teraz wyobraź sobie, kolorowa barwna postać w jakimś szmatkami na sobie. Nie wpuścili, powiem wam prostą rzecz, to jestem, ubolewam do dzisiaj. Zadzwoniła do mnie, bo chciała sobie kupić buty Balenciagi jeszcze dawno temu. To jest taki prosty przykład. I ja mówię, dobrze dziecko, to kup sobie. Mamo, uzbierałam 1000. Ja mówię, dobra, okej, dołożę ci kolejne 2, bo skończyła akurat, to było zaraz po maturze. Mówię, skończyłaś się. Mówię, to ja ci dołożę te 2000, to masz tą ten, a w dostatach jakiś bonus na komputer. I ona pojechała ze swoją partnerką do Witkaca. Ubrana, w dwukolorowych włosach, szmaty z niej wiszą, czarne, takie wiesz. No jak menel, tak? Znaczy, taki
jak luz hipster.
No, ale tak wiesz, ja też mówię, że jestem ekskluzywnym menelem, bo też noszę za duże dresy. I dzwoni do mnie z płaczem, że ona nie kupi tych butów. Ja mówię, dlaczego? Bo pan ochroniarz mnie wyprosił. Akurat kupiłam wtedy mój nowy samochód, sportowe Porsche. I byłam w pracy i mówię, nie, kurwa. Wsiadam do tego samochodu. Słuchajcie, nie wiem, jak szybko dojechałam pod Witkaca. Naprawdę nie wiem. Ale było to bardzo szybko. Zaparkowałam tam na awaryjnych. Jak wpadłam do tego kurwa ochroniarza z moją córką pod ręką. Znaczy nie ma, córka stała za mną i on jeszcze powiedział, chyba pani powiedziałam. Ja mówię, słuchaj, już nie będę tych słów używacnego powiedziałam. Generalnie spisałam, że z chujem do szczania, tak mniej więcej. A teraz mówię, córeczko, pójdziesz, kupisz sobie te buty Balenciagi. A pan wezmie teraz tutaj szefa waszego. Ja zrobiłam taką karczemną awanturę.
I dlaczego on jej tam nie wpuścił? Bo co?
Wyglądała na ubogą. Mm-hmm. To nie pasowała do anturażu. Przecież oceniamy ludzi po wyglądzie. Mm-hmm. To się składa tylko do tego. Nie pasowała do obrazka Witkaca. Ja tego pana, jakbym miała więcej siły, przyjechał mój partner. No, żebym, naprawdę, no, mój partner, to ja mówię, przestań, nie rób nic. Przyjdzie menadżer i w ogóle. Co to w ogóle ma, co to w ogóle jest, ludzie? No przecież... To, że ona wygląda jak wygląda, to nie znaczy... Nawet ubogi człowiek może wejść i przejść, bo chciałby zachłysnąć, zobaczyć, dotknąć. Kurczę, dla kogoś to może być wydarzenie.
Manifestować.
Tak, dokładnie. O, właśnie. Mm-hmm. I nagle dostajesz coś takiego. Ja nigdy nie zapomnę, że ona wyszła wtedy, wzięła te buty i mówisz, co? Ja chyba jej nie chcę tych butów. Ja wyobrażałam sobie ten dzień inaczej, kiedy kupię sobie te Balenciagi.
No też przy takich zakupach chodzi o experience. Więc
tak, dokładnie. I weszłam do tego sklepu i tam dwie panie, które sprzedawały te ja tak dziwnie poczułam na moją Natalię, ja mówię, czy pani coś nie podoba? Ja mówię, bo tam już jeden pan, mówię, nie podobał się, mówię, nie, to nie o to chodzi, ale i tak wtedy też się też głupio złapałam, bo pana mówi, bo córka ma taki świetny styl. Ja tak mówię, i tak stanęłam, powiedziałam, wiesz, taka ty jesteś kurwa zakłamana. No tak stanęłam na głos i powiedziałam. Więc ocenianie ludzi po wyglądzie w Polsce jest pierwszorzędne. Mhm. Więc jeśli chodzi o moją córkę, przeżywała różne rzeczy. Ta jest taka skrajna, pokazana, że do tego wyższych sfer nie wpuszczamy ludzi, którzy nie wyglądają. Ja rozumiem, że są złodzieje. Ja rozumiem, że są przestępczycy. Ja rozumiem, ale do tego sklepu przychodzą ćpuny, kurwa. Przychodzą alkoholicy, tylko że mają pieniądze, inaczej wyglądają, tak? A moja córka przyszła po prostu zrobić sobie buty i kupić sobie buty Balenciagi. I została potraktowana jak najgorszy śmieć. Więc
rozumiem, że od tamtej pory zakupów w Witkacu nie robicie.
Nie robię zakupów w Witkacu. I nie będę robiła zakupów w Witkacu.
Raczej menedżerstwo niech do ciebie z prośbą o współpracę nie dzwoni.
Nie, na pewno nie. Nawet jakby zapłacili nie wiadomo jakie pieniądze. Chyba, żebym przeznaczyła je na cele charytatywne, a oni by przeprosili głęboko. Ale generalnie jest to słabe. Naprawdę jest mi przykro po prostu, bo w takiej sytuacji ona chodzi do sklepu i naśmiewali się z niej.
Ale okej, czyli taką soczewką tej nienawiści jakiejś tam powiedzmy, czy tego hejtu, no bo nienawiść to już duże słowo, był jej wygląd, wygląd Natalii, tak?
Tak, ona na przykład taka artystka, wiesz.
No, taka sobie, alternatywnie
tak,
po prostu.
Tak, malowała sobie oczy takie, wiesz, w tęczę, w coś.
Okej.
Wiesz, no i co? No i co z tego? No i co z tego? Dla mnie to jest normalne, że ona założyła platformy i sobie poszła. Ona nie chodziła na parady. Ona nie uczestniczyła w tym, bo ona ma troszeczkę inny stosunek do LGBT, do tych parad i wszystkich innych rzeczy. Bo ona uważa, że miłość to jest... Nie musimy z tym się obnosić. Że Polska nie jest na pewne rzeczy gotowa. I ona się nigdy nie obnosiła. Gdybyście ją poznali, to byście zobaczyli, że ona jest 3 kroki do tyłu. Ona by weszła, kicnęła, powiedziała dzień dobry i jej nie ma. I po prostu ona jest biernym obserwatorem, ale jest człowiekiem, który... Ona nigdy nie użyje armaty. Wiesz, co chodzi przeciwko drugiemu człowiekowi, a mimo, że dostała wiele, wiele kopów w życiu od życia.
Jakiej się teraz żyje tam w Hiszpanii? Bo mówiłaś w jakimś wywiadzie, że ma partnerkę?
Ma.
Czy poznałaś, nie
wiem, jak lat mówić, już jest.
Synową. Córkową chyba, w ogóle córkową tak naprawdę.
Ja kocham ją na bardzo, tak jak miała kolejne dziecko. Żyją w oddzielnym domu, bo mamy 2 domy na placu, bo takie było założenie, że jak ja wyjeżdżam do pracy, no to mamy się czym jakby wspólnie wspomóc się. Ona jest zachwycona. Papugi żyją na zewnątrz, bo też mieszkamy jak w Costa del Sol, czyli papugi, tam jest pełno papug, więc te jej papugi, ona się cieszy, że papugi gadają z papugami na wolności, a mnie tu uważa, żeby nie uciekły.
A że wasze z tamtymi.
Tak, tak. Przywożę jej kotlety sojowe, bo tam nie ma tego. Przywożę jej sosy pieczarkowe, bo też i tam tego nie ma. Ale ogólnie jest bardzo szczęśliwy. Chodzi do sklepów. Spędza swój sobie dzień rysując, robiąc rzeczy, jeżeli chodzi o grafikę w komputerze. Ostatnio powiedziała do mnie, ja chcę iść do pracy. Ja mówię, co będziesz robiła? Wiesz co, mamo, ja ci pomogę, bo ja pójdę sprzedawać herbatę, bubble tea. Muszę tylko mieć ten numer NIE. Ja mówię, ja pieprzę, moje dziecko chce iść do pracy, do ludzi, kiedy jest społeczna. Ona mówi, ale ja pójdę, bo ja lubię rozmawiać z ludźmi. I kocha ludzi starszych. Więc wracam teraz, robię jej ten NIE i chcę. Ona się uczy hiszpańskiego. Jest bardzo taką osobą, która jest... Ona bardzo przywiązuje wagę do wymowy w języku angielskim, jak i w języku hiszpańskim. Język hiszpański jest dość prostym językiem do nauczania się, więc idzie jej to dobrze. Więc no próbuje do przodu, chce iść do pracy, chce robić rzeczy. Jest taką artystyczną bałaganiarą. Tak, to ma z tym problem, to jest ogromny problem. Mój syn też jest artystycznym bałaganiarzem, ale mamusia też czasami, jak robię pierdolnik, to... Biała rękawiczka, Rozenek by chyba umarła, jakby do mnie weszła.
A jak wy sobie tam językowo jeszcze, a propos Hiszpanii, radzicie?
Angielski, ale oczywiście po hiszpańsku wrzucamy jakieś tam słowa, moja córka już lepiej, chociaż mówi, że jest tak wkurzona, bo w Hiszpanii jest bardzo ciężko, ona mówi po hiszpańsku w sklepie, produkuje się na przykład w Mercadonie, tak? Hello, tam po angielsku swoje gada, a pani odpowiada, ona mówi po hiszpańsku, a pani odpowiada po angielsku. Ona mówi, pani, ja nie chcę, żeby pani mi odpowiadała po angielsku, chcę, żeby pani mi odpowiadała po hiszpańsku.
Ułatwić ten
ale cudownie się kontakt. Żyje. Naprawdę, słuchajcie, jestem taka zachwycona. Ja...
Czy polecasz wszystkim Hiszpanię?
Polecam.
Do ciebie na zmianę z ojczyzną Mateo.
Tak. Ja polecam w ogóle ciepłe kraje, dlatego że one dają po prostu akumulatory, ładują. I wiesz, my się ładujemy tylko w wakacje, Polacy, prawda? Czasem polecimy w grudniu jeszcze, kogo stać, to poleci. Tak.
Ale wiesz, co to jest 1-2 tygodnie. No mało co. A jak... Twój aktualny partner,
narzeczony, nie mąż.
Ma stosunek do twoich rzeczy.
Zajebisty. Znaczy, generalnie to jest tak, że one są już na tyle duże, że jakby tutaj nie ma jakiejś dyskusji o tym, że ktoś kogoś lubi, nie lubi. Tak? Jesteśmy tak tolerancyjną rodziną, że u nas nie ma jakby problemów takich, że ktoś ma problem. Każdy chce, żeby ktoś był szczęśliwy. Razem wspólnie dążymy do pewnych rzeczy. Przechodzimy przez stresy, problemy. Każdy z nas ma kredyty. Każdy z nas ma różnego rodzaju problemy. I mamy pełną świadomość naszego życia, więc jakby jeżeli ktoś coś zmienia lub chce być szczęśliwy, to ludzie to akceptują. Mój syn jak najbardziej. Więc nie jest jakaś taka sielanka, wiesz o co chodzi, bo będziemy sobie teraz z dzióbków wszyscy spijać. Nie. Ale jest to bardzo, bardzo poprawne i ja nie wymagam jakiejś, zwłaszcza, że Natalia nie jest wylewną osobą. Tristan jest jeszcze chłopakiem, który myśli o dupach. Wiesz o co chodzi, tu będzie fajnie.
To potrwa. Obawiam się, że to potrwa.
Tak. Więc jakby jest to bardzo poprawne, bez jakiegoś totalnego słodzenia o idealnym życiu, bo żadna z naszych osób nie jest idealna i nasza rodzina nie jest idealna i nigdy nie będzie, bo nie ma chatki bez łatki i nienawidzę fałszu i obłudy, że wszyscy się kochają, jest cudownie, bo absolutnie nie. I te instagramowe obrazki, w których wszystko się leje, cud, piód i w ogóle orzeszki. Nie, po prostu nie. U nas jest normalnie.
A twój partner chciałby dziecko? Z
wiesz
tobą?
Co? Tak, chciałby dziecko, oczywiście, tylko właśnie mamy ten problem zbieżności, rozbieżności, że ja nie mam czasu. Ale dojdziemy do tego, myślę, jakoś dojdziemy.
Na dziecko czy na coś?
Na dziecko, dojdziemy.
Na to, jak, że tak powiem, ono ma się pojawić.
Dojdziemy na pewno, bo on na pewno by chciał. Wiesz, teraz takie ładne rzeczy są, te łzeczki.
To dlatego warto, dla ubranek, nie?
Nie, ale tak wiesz co, tak, tak fajnie. No. Ja myślę, że to jest też takie bardzo cementujące, tak? Tylko na to trzeba znaleźć czas. Ale ja bym bardzo chciała go znaleźć. I mam
jeszcze
nadzieję,
jeszcze kilka sezonów tego
że
programu
moja macica będzie gotowa.
Krzywa, jak ci niektórzy
tak,
wmawiali.
Krzywa, tak, że krzywa.
Zobaczymy, co powie też astrologka.
O właśnie.
Powiedział, że będzie.
Że będzie.
Będzie.
A, okay.
Ale nie powiedziała kiedy.
Nie. Na szczęście. Wiesz, musiałam no tak, z presją. Tak. Tak, co seks, to presja. Co seks, presja. Nie, to już może teraz.
Okay. Już ten wieczór.
Tak.
A propos dzieci partnera, to mi się tak bardzo ładnie skleja, ale też padło tutaj imię i nazwisko Małgosi Rozenek. Ja mam taką, że tak powiem, obserwację na resorach w dwa kierunki, bo z jednej strony wydaje mi się, że jakby ty dużo w ogóle o sobie mówisz, takich wiesz, no to nie jest tak, że za zasłoną sobie żyjemy, żyjesz i nie wiemy, kim jest Monika Goździalska, jakby fakt, dzielisz się pewnymi faktami z życia, które są dla ciebie ważne. Z drugiej strony faktycznie partnera dzieciaków nie pokazujesz, więc zachowujesz tutaj dosyć mocno tą swoją prywatność dla siebie, ale co ty myślisz i co uważasz o takich postaciach, które postanawiają jednak pokazywać swoje dzieci w mediach i social mediach i to już od najmłodszych lat, żeby
mówmy,
nie powiedzieć
że chcą
miesięcy.
Zarabiać na nich, bo niestety na dzieciach się zarabia. Mhm. Znaczy generalnie to ja się nie, ciężko jest mi oceniać, co ma każda matka w głowie, prawda? Mhm. Bo jakby nie chcę generalizować. Ja uznałam, że moje dziecko ma prawo wyboru. Mhm. I ma prawo wyboru tego, czy chce być pokazywane. Kolejna rzecz.
A w jakim wieku?
Ja zapytałam mojego syna, jak miał 8 lat. Wcześniej nigdy nie pokazywałam w ogóle. Mojej córki też jakoś tak w takim wieku. Co ona o tym myśli? Bo jednak ja wychowywały się jednak w czasie, kiedy ja pracowałam w mediach. Tutaj był MasterChef, to było to. Jakby siłą rzeczy ja wiedziałam, że ja nie umiałabym. I wiecie co, ja w ogóle, nawet zapytając ich, to ja wiedziałam, że ja nie jestem w stanie robić z nich manekinów. Uśmiechnij się, Stasiu, pokaż zęby, a może pampersa ci przypniemy. Niestety, większość dzieci pokazuje się dla reklam, prawda? W tych social mediach. Jak rodzice już nie dają rady, to dzieci wpychają, prawda? No niestety, bardzo mi przykro. Ale oczywiście każdy ma prawo do swojego wyboru. Tylko ja zawsze zadaję sobie pytanie. Co ci powie ten Stasiu, ta Marysia i ta Małgosia, jak będzie wiedział? Jest taki, nawet był taki filmik. Ja wiem, ja cię znam, ja widziałem, jakiego masz siusiaka. Albo ja wiem, ja widziałem, ja wszystko widziałem, jak miałeś zdarte nogi. Bo ludzie widzą wszystko, co się dzieje u tych dzieci. I czy te dzieci, jak będą dorosłe, to będą chciały? Bo jednak żyjemy w dobie XXI wieku, gdzie internet no, nie znika. Te filmy nie znikają. Jak sobie taki Stasiu w wieku 18 wygluje razem z kolegami, bo Boże, jaką miałeś piętę, ale byłeś beznadziejny, ale miałeś siusioko, ale miałeś pampersa. Czy to będzie fajne? Myślę, że wiele matek się nie zastanawia. Jest pieprzonymi egoistkami, które po prostu robią ze swoimi dziećmi, bo myślą, że są ich własnością. Otóż, drogie panie, nie są waszą własnością. Tak mniej więcej.
Okay. Kolejny babie. Mocny. Kontrowersyjny statement. Tak.
No akurat był też ten case tego chłopaka, co jako niemowlę...
Okładka Nirwany.
Okładka Nirwany, dokładnie tak. I no przegrał przed sądem.
Przegrał w końcu? Nie wiem.
Przegrał. No, okay. No bo wtedy no, nad dzieckiem no, prawa ma rodzic. Nie?
Tak. Okay. Czyli on no, ale to znaczy, że mamy robić małpy z naszych dzieci? Stasiu, uśmiechnij się do kamery. Ja zrobiłam taki filmik ze świadectwem. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, był taki... Stanęłam ze świadectwem pod szkołą.
Robisz dużo.
No, ale jest taki filmik na świeżo, zobaczcie sobie. Bo wszyscy pokazują.
Roku teraz.
Teraz pokazują, słuchajcie, świadectwo
tak. I czerwone paski
nagrałam.
Jest...
Nagrałam i tak, Zuzia tak. Nagrała filmik. Nazywam się tam Zuzia i Zuzia nagrała filmik spod szkoły ze świadectwem z czerwonym paskiem. Generalnie jest to żenujące. Bo czasami mamy dwoje dzieci, a czasami nie zwracam uwagi, że drugie nie ma czerwonego paska. W ogóle ja nie rozumiem obsesji czerwonego paska i obsesji rodziców, bo sama jestem matką i wiem, jak one biegają przed końcem roku. Jezu, ale co zrobić, żeby jeszcze podciągnąć trochę tę ocenę. To jest taka hipokryzja i taki pushing, że te dzieci później... A często jest tak, że lekarzami zostają tacy debile, bo rodzice kazali. Bo
a to jest
prawda.
Takie, myślę sobie, przygotowanie, wiem, bo sam się z tą presją, wiesz, mierzyłem no, przez lata i faktycznie było tak, że wyciąganie, że jakby byle był ten pasek, nie? Jakby w sensie wyciągasz tę średnią. Ale myślę sobie, tak, absolutnie, zgodzę się totalnie. Natomiast z drugiej strony, tak sobie teraz z perspektywy dorosłego faceta, myślę, że to nas przygotowuje do tej gonitwy za deadline'ami, bo no to jest ta sama historia, wiesz, że po prostu, a jeszcze tutaj dociągnę i po prostu będzie, nie? Jakby,
my żyjemy generalnie w takich stereotypach, tak? Mamy mieć rodziny, mamy mieć męża, mamy mieć dzieci muszą się urodzić, po prostu my mamy mieć pracę, mamy odnosić sukcesy i w ogóle mamy, kurwa, być najlepszą wersją siebie. Mm. Całe życie tak jest. I tego
a propos
nie
najlepszej wersji siebie, boję się, że ten tutaj, jak to się mówi, pompa będzie, o, to w dół i będzie lepiej. A propos.
Chciałam bicka
powiedzieć. Okej, okay. Którego ćwiczysz pewnie na kolejny program polsatowski.
Jak zbito tą panią.
Ja myślałem bardziej o Ninja Warrior, ale jakby, jak uważasz, jeśli Edward już zakupił prawa do takiego, to myślę, że spokojnie.
Czy film już się kręci?
A nie, właśnie.
Nie, dopiero sprzedane zostały prawa, w przyszłym roku rozpoczynają się... Teraz tak, teraz robimy Biblię, czyli taki zbiór wszystkich scen, które mają być. Mhm. Następnie w tym roku piszemy scenariusz i w przyszłym roku rozpoczynamy castingi i w przyszłym roku może przyjść na casting, co?
A potrzebny jest Włoch?
No, no kurde.
Mogę się jeszcze napakować?
Nie.
Nie?
Nie. Nie, my nie lubimy takich. Znaczy ja przynajmniej... W ogóle co to jest za stereotyp?
Nie? Nie? Dla ciebie sama jesteś sportowa.
No to może poopala.
Ja nienawidzę facetów. Ja lubię facetów wysportowanych pod względem... Mają fajne ciała, pod względem szczupły, fajne. Ja nie wiem, co to jest za fenomen tych koksów.
Hej, mam na imię Marian.
Nie, no proszę cię, no.
Okej.
Okay. No, ale wiesz...
Mały taki... pisior... I taki,
No ale może dlatego właśnie, nie, że wiesz, że trzeba to sobie zrekompensować.
Dziewczyny lubią mieć gangsterów. Mm-hmm. Nie wiem dlaczego.
Czują się bezpiecznie.
Mój chłopak to gangster, rządzi całą Żabką.
Okej.
Ja mam dziwną, ale byłaś na premierę, ja mam... 365 dni. Tak, chyba druga.
Ja byłam wszystkich. 365 dni byłam i wyszłam. Byłam na pokusie i też wyszłam. Po 10 minutach, bo musiałam, była wolna ścianka, wtedy można było zdjęcia sobie zrobić.
Okej, ja czyli poszłaś na ściankę.
No ja wykorzystuję media dlatego, że idę, robię zdjęcia i wychodzę.
I mówisz to na bezczelu? Nie boisz się, że media się w związku z tym od Moniki Goździarskiej w pewnym momencie odwrócą?
Skoro ale nie, ale skoro... ja dziękuję paparachom moim. Że ich wszystkich lubię, dziękuję, ja jestem bardzo sympatyczna. Ja im dziękuję, przepraszam.
Czyli
proszę, macie... wchodzę do kina, ale co, ja mam wiedzieć, co tam będę oglądać? A mnie nuży, to co? To mam tam siedzieć? Zanurzona? Nie. To idę wykorzystać chwilę na zdjęcia, a potem mówię, no okay. Nie ma sensu prawa wracać. No.
Okay. Czyli jak to wygląda z tymi prawami? Sprzedaż prawa książki?
Sprzedałam prawa do filmu, do ekranizacji filmowej w kinie. I w przyszłym roku będą castingi. I w przyszłym roku zaczniemy zbierać obsadę. I w przyszłym roku zaczniemy kręcić.
A kto to będzie produkował?
No to jeszcze tego nie mogę bardzo powiedzieć, ale bardzo duży dom mediowy, który ma niesamowite... takie wsparcie.
Produkcje już.
Tak.
To powiedzmy o samej książce, czyli jakie jest?
Skandaliczne życie modelek to jest opowieść fabularyzowana, bo ja w tamtych latach byłam modelką, czyli ta szaro-bura Warszawa.
Lata 2000, początek, tak?
Szaro-bura Warszawa i Paryż, ten mistyczny Paryż, piękny. Marzenia dziewczyn, bo wtedy nie było portali społecznościowych, więc jedynie o czym marzyłyśmy, o tym, żeby być drugą Cindy Crawford lub Naomi Campbell. Tak, dokładnie. Więc wtedy nie było tej presji Instagrama, więc kupię sobie torbę Chanelkę, ale będzie zajebiście. Tylko to, że chciałabyś iść na tym wybiegu. I no i nagle spotykasz się z rzeczywistością, czyli rozmiar 34 mniejszy niż 34. Presja, samotność, uczysz się wszystkiego od nowa. I ta książka jest zbiorem pamiętników, które pisałam w tamtym czasie. Mhm. Ja uwielbiam pisać pamiętniki. Ja nie wiem, dlaczego mam takie coś, ja lubię pisać. I w związku z powyższym powstała ta. Bardzo dziękuję generalnie mojemu wydawnictwu, bo Michał Nalewski, który spotkaliśmy się prywatnie, mówi, pokaż te pamiętniki. Ja mówię, Michał, ja nie chcę tego wydawać. Mówię, kurwa, przecież to pruderia. Mówi, dawaj, to będzie dobre. No i tak naprawdę powstało. Główną bohaterką oczywiście jestem ja i obok moja przyjaciółka Anka.
Ale sfabularyzowana.
Tak. Anka, która jest moją prawdziwą przyjaciółką, która do dzisiaj żyje, która zgodziła się na użycie tych historii w tej książce, ale nigdy się nie pokaże. Więc książka sprzedaje się zajebiście. Naprawdę, to jest drugi dodruk. Książka jest na topce Empiku na miejscu drugim w literaturze faktu, więc w ogóle hit. No, to tak się utrzymywać jak ja od samego początku. Książki nie było, ona się wyprzedała jeszcze. Książki jeszcze nikt nie widział, ona cały czas była na topce.
No wiemy, bo ona mnie przywiozłaś.
Przepraszam. No, także jestem bardzo dumna i to jest, widzisz, kolejne marzenie, które się spełniło.
Okej.
Okay. Będzie druga i będzie jeszcze trzecia.
Okej. Okay. I tak sobie myślę. Nie czytałem. Liczę, że będę miał okazję.
Oczywiście.
Ale patrząc po profilu tematycznym, trochę trudno jej nie wpisać w te opowieści o różnych dziewczynach z Dubaju i tak dalej. Czym ona się od nich różni i w ogóle po co taka pozycja tutaj? Bo okej, ale ty tam piszesz między innymi z tego, co się, że tak powiem, obczytałem z recenzjami, różnymi opisami fabuły. Jednak o dziewczynach w dużej mierze, które faktycznie wyjeżdżają do tego Paryża, bo zgaduję, że o tej metce modelingu mówimy. No i nie wszystkim się udaje. I nie wszystkie postanawiają ciężko pracować albo no nie mają, uznają, że po prostu ta kariera w ten sposób im nie wyjdzie, więc zaczynają wokół nich kręcić się podstarzali panowie z nieco grubszym portfelem i one się na te awanse dają namówić. No więc namawiają się nie za kieliszek dobrego wina tylko i wyłącznie, ale także za coś więcej. To jest trochę podobna narracja. Ja rozumiem, że tam mamy do czynienia z ekskluzywnymi prostytutkami, a tutaj z dziewczynami, które są albo chciałyby zostać modelkami, ale mam wrażenie, że ta nić jest podobna, jeśli chodzi o fabułę.
Nie. Okay. W ogóle nie jest podobna, ponieważ mówimy, tak jasno nazwijmy to, w dziewczynach z Dubaju mówimy o kurwach, mm-hmm. które nawet na mnie miały wzrostu modelek wiele. Mm-hmm. Tutaj mówimy o prawdziwych modelkach, o świecie modelingu, o tym, że jak wyjeżdżasz na przykład z takiej Ukrainy lub z takiej Rosji, to masz w sobie determinację i chcesz być najlepsza, nie chcesz wrócić na tarczę, tylko mm-hmm. z tarczą, nie chcesz często wracać w ogóle tam. Więc tak naprawdę to są, tak w tej książce opisane są dziewczyny, które bardzo ciężko pracują w castingach, ale też to, co dzieje się wieczorami, weekendami, podczas różnych imprez. I oczywiście są orgie, są różne rzeczy, które tutaj mm-hmm. są opisane, narkotyki i tym podobne. Niemniej jednak cały czas mamy do czynienia z modelkami. Czyli te, które znalazły sobie też drugi środek, będąc w najlepszych agencjach na świecie. W najlepszych, żeby była jasność. W najlepszych agencjach, które w tamtym czasie i w tym też chyba są najlepsze. Więc to jest tak, że ciężko jest zarobić i spłacić dług modelek, który masz na dzień dobry, czyli tak, pocket money, które dostajesz co tydzień, mieszkanie, za które płacisz, zdjęcia, które ci robią, za wszystko musisz zapłacić. Nagle ten dług jest 22 tysiące euro, to mówisz, kurwa, WhatsApp. Rozumiesz? Mhm. I musisz to spłacić. I często jest tak, że ci ciężko to wychodzi, żeby to spłacać. Więc na przykład poznajesz pana, który mówi, kocham cię, prawda? Jesteś piękna, seksowna i masz, kurwa, świetne nogi. I ty mówisz, okej, może cię nie kocham, ale będziesz moim po prostu pomocnikiem do tego, żebym została tą top. I on ci kupuje torbę, wynajmuje fajne mieszkanie na Paryżu 8, czyli Champs-Élysées.
Jest całkiem łatwo wpaść w ten wir. Tak naprawdę.
Bardzo łatwo. Jest bardzo łatwo znaleźć sobie partnera. Mhm. Taka prawda. Tylko czy to jest adekwatne, czy to jest fajne, czy to prowadzi do złych rzeczy, czy to prowadzi do dobrych rzeczy. I ta książka jest taką prawdą, naprawdę, taką prawdą o tym drugim dnie, gdzie walczymy z jedzeniem, gdzie nie jemy, gdzie chudniemy, gdzie rozmiar 34 nie jest tym zary z półek, tylko zupełnie innym rozmiarem, gdzie walczysz sama z sobą, a przede wszystkim z tęsknotą i nie ma telefonu, tylko musisz iść do budki, a jak do ciebie dzwonią, to płacisz i ty i on, tak, a komórki wtedy są jeszcze w ogóle z w Niblandii po prostu. Więc to był taki okres, kiedy walczyłyśmy wszystkie ze sobą i w tym samym czasie też chciałyśmy mieć dobrobyt w jakikolwiek sposób. Chciałyśmy też nie jeść tylko bagietki z musztardą Dijon, tylko po prostu móc wyjść na sushi, które wtedy było...
I spróbować
było...
w końcu ślimaków słynnych, tak, prawda?
Obrzydliwe są. Bagietka z musztardą Dijon jest najlepsza. Także ta książka jest o modelkach i o tym, że oczywiście kilka z nich zbłędziło. To jest tak kilka przenośni, tak? Ale kilka osiągnęło jakiś sukces. I to jest fajne, bo jednak każda z nas chodziła u topowych projektantów, bo była w topowych agencjach. Każda z nas miała wybór. Jedna mówiła po angielsku, druga nie mówiła nic, tak? Uczyła się francuskiego. W innej formie. Mhm. Niemniej jednak jest to książka o modelkach i cieszę się, że druga część będzie, bo tak jak mówię, wszystkie dziewczyny, które przeczytały, wszystkie czekają drugą część i mówią, że rząd czuje niedosyt i że ta prawda z tą kontrowersją, która tam jest, no bo niestety to jest, to wzbudza jakby jakieś emocje, jest ważna. Więc dlatego też postanowiłam wsadzić się na okładkę, napisać swoje nazwisko i po prostu książki jeszcze nie było, a prawa filmowe zostały sprzedane. Więc jakby treść jest bardzo mocna.
Masz jeszcze kontakt z modelkami, które poznałaś za tamtych czasów?
Mam kilka koleżanek. Jedziemy w przyszłym roku na urodziny do jednej z nich. Może nie ze wszystkimi, ale z moimi.
Do Dubaju?
Kurczę, nie, do Kataru. Nie, jedziemy na urodziny chyba na Cypr, bo jedna obchodzi, będziemy akurat 40, więc dlatego też spotykamy się, więc mam, ale jest to takie
tak
nieliczne grono, tak.
40.
Tak, oczywiście 40, on wiesz, 40. Ja będę jak Małgosia Rozenek. Only 40.
Only 40, całe życie.
Tak.
No dobra, a jeszcze a propos tej książki w takim razie, bo trochę przy okazji...
Chcesz wody?
Poproszę. O Jezu, jaka młoda dama. Jaka miła dama, że młoda, to już wiemy. Może...
Ty masz wodę.
Ja mam, ja tak się popijam jak wódka.
Gościni, ale jak gospodyni.
Tak.
Czy tam w tej, no bo to jest wszystko fabularyzowane, o tym żeśmy już sobie powiedzieli, ale czy w tej książce zawarłaś historię jakichś pań, modelek, które przeniknęły do masowej wyobraźni, które możemy znać my w Polsce?
Możecie znać i możecie znać różnych panów, których tam napisałem.
Okej.
Trzeba dobrze się wczytać.
Dobra, ale czy tam są takie smaczki i znaczki, które na przykład,
tak,
jak ja przez lata siedziałem w branży mody,
na
rozpoznam?
Na pewno będziesz wiedział, o kim mowa.
Okej, dobra, no to teraz pytanie następne. Czy w związku z powyższym nie boisz się, że może zaistnieć taka sytuacja, jak miała miejsce ostatnio w wykonaniu o Menemensach i książki Dziewczyny z Dubaju 2?
Nie.
Że ktoś cię na przykład pozwie za...
No to przyzna się do tego?
No nie wiem, słuchaj, no. Może się okaże, że książka się okaże na tyle dużym hitem sprzedażowym, że będzie się opłacało.
No dobra, no nie, no zapraszam serdecznie.
Okay,
nie mam z tym problemu.
Czy są tam postaci takie z mainstreamu,
znaczy,
które
tam,
pewnie...
gdzie są mega jebnięcie, to jest trochę ukryte.
Okej. Ale są to ludzie, o których się pisało, modele, modelki, no, tak, generalnie no, sobie radzili w Mediolanie.
Ale ludzie show biznesu tutaj są.
Okej.
Na pewno, jak przeczytasz...
Skojarzę. Tak, jak, a jak Zbig. Nie, to mi na WhatsAppie
potwierdzisz. Jest taka postać Zbig. Musisz sobie poczytać.
Zbig. Tak. Przechętnie, zobaczę.
No, Zbigniew. Tak, Zbig.
Okej. No dobra.
No, ja miałem pytanie odnośnie wyglądu. Nie? Mhm. Czy myślisz, że gdybyś nie miała... taki wygląd, jaki masz, to byś zaistniała w show biznesie.
Wiesz co, to jest temat taki trudny, dlatego że dzisiaj niektórzy nie wyglądają. Znaczy powiem tak, niektóre kobiety są mniej atrakcyjne, rodzą, nagle potem są piękne i wychodzą za mąż, a potem rodzą brzydkie dzieci.
A wiesz dlaczego?
Bo istnieje medycyna dieta, estetyczna.
Nie, no dieta zmieniająca rysy
tak.
twarzy.
Ja korzystam z medycyny estetycznej, używam botoksu i powiększam sobie usta.
I piersi, mam zrobione
piersi. Tak, mam zrobione piersi i nie mam z tym najmniejszego problemu. Nie mam w twarzy zero jakiegoś wypełniacza. Stosuję stymulację, bo nie chcę zmieniać rysów twarzy. Po prostu nie. Moje kości są prawdziwe, wszystko tu jest prawdziwe. Przyjdzie pewnie czas, to sobie zaparuję twarz, jak będzie czas, ale na razie nie chcę. Uważam, że uroda to jest dużo, ale wiesz co? Wydaje mi się, że też jest siła przebicia, bo są duże pięknych kobiet, które nie mają takiego w sobie poweru do tego, żeby działać. Ale ładnym ludziom żyje się lepiej. Niestety taka jest prawda. To jest bardzo przykre, ale tak jest.
No i potwierdzał to też nasz gość.
Tomek Sobierajski?
Nie.
Czy jakiś inny ładny gość?
Jakiś ładny?
Model Armaniego.
Ach, Piotr Czajkowski był u nas.
Ale to prawda, to tak jest. To jest takie, dlatego, takie straszne z jednej strony.
Okej, ale... stąd ta nieustająca gonitwa za tym pięknem, za tym idealnym ciałem, ale też dlatego o siebie dbamy, umówmy się.
No teraz gdyby nie było takich kanonów, cuta, wszyscy jadą na Ozempiku.
Co to za lek? Słyszałem. Jezu, co to za lek?
Przepraszam, ja pierdolę, ludzie, przestańcie. Chciałam powiedzieć, że to jest tragiczne. Tyle gwiazd mam w tym polskim show biznesie, które mówią, jak schudłaś, tak ciężko było mi na treningach. A prawda jest taka, że biorą Ozempik. Jak wzięłaś ten Ozempik, to jest dla cukrzyków lek. To powiedz, wzięłam lek, nie kłam ludzi. Przecież, słuchaj, tutaj wyrzeźbiona, wiesz, po liposukcji, a tutaj nogi jak galarety. Kurwa, widać, że sportem jest kalane, tak? No i ona mówi, że ona schudła, bo na dieta cud i w ogóle tak ciężko trenuje i w ogóle kurwa, w ogóle 30 kilo w 2 miesiące. I tak mówisz, jak w ogóle? Więc prawda jest taka, że Ozempik jest złem koniecznym. Ludzie chorzy na cukrzycę, nie mają do niego dostępu. Ceny jego po prostu windują do takich kwot, że to jest tragedia. Ludzie chorzy nie mają dostępu. W Hiszpanii, for example, taki lek kosztuje 7 czy 9 euro. A u nas 700 zł jedna lata. No ale chudniesz na nim, taka jest prawda. Tylko nikt się nie zastanawia z konsekwencji, bo biorą to ludzie wszyscy. Branża lekarska, lekarze, kurwa, kosmetyczki, wszyscy to biorą. Wszyscy, których widzisz, że masz podejrzane schudnięcie, to musisz powiedzieć tak, Ozempik high. Naprawdę, jest to straszne, bo ja na przykład, z czego jestem dumna, to z tego, że obalam te mity, nienawidzę, jak ludzie kłamią ludzi i oszukują, dlatego, że taki Ozempik weźmiesz ty i może ci się coś z trzustką zrobić. Albo na przykład nie wiesz, czy ta osoba może to wciąć, tak jak my, jesteśmy Polakami. Przecież my bierzemy tablicę Mendelejewa leków podzwanych witaminy. Przecież jakbym brała
te suplementy.
No właśnie suplementy. No i słuchaj, my bierzemy na wszystko, kurwa. To jak ja bym była roszpunką po prostu dalej bym była dziewicą, bo są takie przecież tabletki Like a Virgin. Naprawdę. And Big Phallus. Są takie tabletki. Możesz sobie kupić na Big Phallusa.
I to nie, w sensie nie. Suplementacja, która ci powiększa albo za...
Tak. I możesz na przykład po dwójce dzieci mogę być like a virgin.
Jak Madonna.
No kurczę, rozumiesz? I nagle w to uwierzysz, łykasz tego. Nie wiesz, czy to ci jest potrzebne. Więc my jesteśmy narodem, który łyka wszystko na zaś. A potem, kurwa, w kostnicy leży. No bo nie wiesz, czy to potrzeba, tak? Witaminowanie. Tak, przepraszam.
Proszę.
Jest po prostu złe, tak? Mam wrażenie, że jesteśmy świadomi. A kłamać potrafimy najlepiej. Także Ozempik królem świata.
Bez reklamy. No. Jednak nie.
Nie, tragedia. No przecież tragedia.
Od ten.
Ja, mój drogi, dotarłem do końca.
Do portu.
Internetu. Ja jeszcze nie, ale mam ostatnie pytanie. Mam ich więcej, ale to może na drugą, na rozmowę przy drugiej części książki albo przy okazji filmu. Zanim to, kto ciebie zagra w tym filmie?
Ja wiem, właśnie że mamy nie masz problem. Jeszcze. Mamy tak? problem.
Dobra,
mamy
ale jakbyś
problem.
Miała obstawić trzy...
Uczaj.
Jakbyś miała obstawić trzy aktorki.
Nie ma w Polsce takiej aktorki.
Nie ma w Polsce takiej aktorki.
Nie.
Dobra, z Europy. Penelope Cruz z Hiszpanii będzie ci łatwiej
ściągnąć.
Ja bym
chciała taką, tylko że młoda to musi być dziewczynka. Bo
no nie, ale umówmy się.
To musi być jakieś 17-18 lat.
Będzie to robił
dziewczyna.
Pewnie polski producent na polski rynek. Kto z polskiego rynku może...
Nie, będziemy sięgać tylko na Polskę.
Okej.
Bo zdjęcia będą też w Paryżu, okay. W Mediolanie, więc nie musimy
dobra,
się...
Dobra, kto Monikę Goździalską zagra w ekranizacji Skandalicznego życia modela?
Chciałabym, żeby to była Monika Goździalska.
Okej.
Ale nie da rady.
No dobra. To alternatywnie? Sky is the limit, sięgamy po całą Europę albo świat.
Giselle Bushman.
Giselle Bushman. Wow.
No chciałabym, ale niemożliwe. ale bym chciała.
Słuchaj.
To musi być długonoga, wysoka blondynka, też jest za stara.
Giselle Bündchen.
Tak.
Ach, okej.
Tak, ale ja bym chciała, żeby to była młoda dziewczyna, która... Ja bym chciała, żeby to była bardzo młoda, fajna dziewczyna, która zna się na tym, żeby zagrać ładnie to aktorsko i która dzięki temu może potem pójść dalej do przodu. Mi na tym zależy. Żeby to była dziewczyna pokorna, też
a
fajna.
A Giselle chyba nie grała, bo jest kilka modelek, tak, które miało epizody.
Ale chciałabym
w
młodą
kinie.
Dziewczynę. Jeżeli chodzi o Ankę, o tą drugą zwariowaną postać, to w Polsce mi się poda Lamparska. Ona taka jest...
Magda Lamparska.
Tak, ona jest pokręcona.
Też na fani.
Tylko, że musi mieć 16, 17, 18. Musi wyglądać bardzo młodo, bo to jest ten wiek.
Także... No to może makijaż. Albo sztuczna inteligencja już wam wyprodukuje.
CGI.
No. Czujecie to?
Takie rzeczy się
boisz się sztucznej inteligencji?
Trochę tak.
Ja też się boję. Ja bym się zastanawiał, powiedział robot. Przecież pamiętacie, co powiedział. Jakbyście mi podłączyli do internetu, was kurwa zniszczę.
To rozmowa na inny temat, ale mam nadzieję, że ją pociągniemy. Dobra, to ostatnie w takim razie pytanie, o które tutaj, które jednak mam zanotowane i które chcę zadać. Brzmi ono mianowicie. W jednym z wywiadów mówiłaś, gdy byłam dorastającą dziewczynką, chciałam pracować w lodziarni. Monika, co poszło nie tak?
Kurwa, lody mi się przejadły.
I to jest odpowiedź, którą absolutnie akceptuję.
No i super, dziękuję wam bardzo.
Dziękujemy, ale to jeszcze nie koniec. Aha, Mateo ci powie dlaczego.
Zazwyczaj zapominam, ale...
Ale tym razem nie
zapomniałem. Już się przyzwyczaiłem, już po wczesnym jakimś odcinku to... Masz okazję zadać nam pytanie.
Odwrócić się za to.
Tak, odwrócić rolę. Albo jedno wspólne, albo jeden na każdą głowę. Tak. Dowolne.
Także zadawaj dobrze, dobra, bo od tego zależy, czy się pojawisz przy okazji kolejnych
dobra
premier.
Dobra. Czy jak rozmawiacie ze mną i słuchacie mnie, to uważacie, że jestem dobrze sfiksowana?
Sfiksowana?
Tak, zwariowana, taka wiecie. Szczerze.
Artystyczny, nie, jak się
nieład.
Nieład? Tak. Ja tak to widzę, ja tak to czuję, że jest porządek w tym bałaganie i że no.
Okej, okay. Ojej. Jak ja ciebie słucham i słuchałem ciebie w wywiadach, to myślałem sobie, że będę musiał mocno zregenerować głowę, dlatego, bo jesteś bardzo ekspresyjna, dużo mówisz, dużo chcesz powiedzieć i trochę mnie to męczyło. Ale jak sobie dzisiaj usiedliśmy przy tym stole i zaczęłaś tak pięknie opowiadać o swojej córce, o tym wyjeździe, o tym pakowaniu zwierząt i o tym, że odpoczywasz
w
spokoju.
O tym kirze do Ukrainy.
Też. To pomyślałem sobie, że to jest fajna, dobra maska, którą pewnie kupuje show biznes, z którego ja już jakiś czas temu wyszedłem, ale jestem w stanie uwierzyć w to, że jesteś fajną dziewczyną. I widzisz, to jest duże odkrycie dzisiejszej rozmowy.
To ja chciałam wam powiedzieć, że każdy, kto mnie poznaje, mówi, zyskujesz przy bliższym spotkaniu. Dziękuję wam bardzo za szczerość.
Dziękujemy.
Zajebiście. Dziękuję.
Dzięki.
Ciao.
Ciao. Wow, ale finał.
Yeah. Przepraszam, poczekaj, ja to wyślę.
Nie, spoko, nie, spoko, okay, spoko, spoko.
Szmatkę, yes. Ten. Nie, nie, poczekaj, dziękuję. Musimy to wytrzeć jeszcze.
No, po tej całej wylewki to, moi drodzy, nie wiemy kto będzie, nie, jak to było? Widzimy się w kolejnym odcinku, nie wiemy kto będzie, ale na pewno ktoś będzie.
Ciao!
Do swojej kamery. Piękny uśmiech tutaj, do mnie. I mamy to. I teraz my musimy...
będzie rola.
Witamy dzisiaj u nas w studiu Monika Gorzżalska. No i pięknie.
Nie, właśnie jebnąłem, to musimy ten wyciąć, ten, że witamy u nas w studiu, bo źle powiedziałem. Odwitamy u nas w studio, jest tam cięcie i jeszcze raz.
Ja bym to tak zostawił. Witamy tak? W studiu Monika Gorzżalska.
A ja zrobiłem błąd. To jeszcze raz, nie, zróbmy to jeszcze raz, błagam, nie będę spał po nocach. Od tego, 3-4.
Witamy w studiu Monika Gorzżalska. Jezu, jakie synchro.
Yeah, to fajnie, to weźmy to. Dziękuję, pozdrawiam.
Zobaczymy, Maćku, co Maciej powie.
Maćku, wierzę w to, że jednak wiesz, solidarność plemników. Ciao.